Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również pana Przemysława, który realizuje dzisiejszą audycję i naszych gości. Jest z nami ksiądz Marek Borowski, palotyn, od wielu lat moderator domowego kościoła. Serdecznie witam księdza.
Serdecznie witam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Niech Bóg wszystkim błogosławi.
I jest z nami małżeństwo Wioletta i Mariusz Odjas. Z Bydgoszczy, też z kościoła domowego. Serdecznie witamy państwa.
Witamy, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy pozdrawiacie kogoś, swoje dzieci?
Jak najbardziej. Naszą całą rodzinę, nasze dzieci, nasze wnuczęta. Mam nadzieję, że również jest szansa, że słuchają.
Naszych znajomych i również współpracowników.
Drodzy radiosłuchacze, dzisiejszy temat. Czy istnieje duchowość małżeńska? No, temat mocno podejrzany. Przecież każdy z nas do kościoła chodzi, modli się. Co ma tutaj jeszcze do gadania duchowość? Jesteśmy małżonkami, musimy zarabiać, musimy porządku pilnować w domu, dzieci wychowywać. I jeszcze ktoś nam proponuje jakąś duchowość? No to dobre w zakonie. No po to się do zakonu, żeby się modlić i żyć jakąś duchowością, prawda? Karmelitańską, jezuicką czy inną. Czy jest to możliwe, żeby małżonkowie zawracali sobie głowę jakąś duchowością? No, rzecz w tym, że nasze życie ziemskie, każde życie kończy się tą tutaj doczesną śmiercią, ale jak Pan Bóg powołuje do istnienia człowieka, to już mu życia nie odbiera. Jesteśmy już, zaczęliśmy naszą wieczność. I potem tylko do tej wieczności przechodzimy z ziemi. W związku z tym no musimy jakoś ukierunkować nasze życie, żeby do tego nieba podążać. A jeżeli jesteśmy małżeństwem sakramentalnym, no to jesteśmy zobowiązani do tego, by robić to wspólnie, razem, bo jesteśmy za siebie odpowiedzialni przed Bogiem i mamy dawać przykład naszym dzieciom. Z kogo mają brać wzorce? Z internetu? Chyba mają właśnie obserwować rodziców i budować się ich słowami, ich zachowaniem, postępowaniem, również ich zaangażowaniem na drodze do nieba, w modlitwę, w wchodzenie do kościoła, nie tylko chodzenie, ale przeżywanie sakramentów świętych, z którymi się spotykamy. Czy istnieje duchowość małżeńska? Ksiądz Marek Borowski.
Tak, bardzo ciekawe pytanie i fundamentalne. Powiedzmy troszkę na początku parę zdań, czym jest ta duchowość, tak żebyśmy jakoś wchodzili w ten temat. Duchowość to kwestia tego, że człowiek zadaje sobie pytanie, skąd jest, dokąd zmierza, po co jest na tej ziemi. Czyli możemy powiedzieć najogólniej, że duchowość to zdolność człowieka do rozumienia samego siebie. Czyli do znalezienia odpowiedzi na te pytania. Kim jestem, skąd się wziąłem, dokąd zmierzam, na czym się opieram, na jakich relacjach, na jakich więziach, wartościach, jak mogę dojść do tego mojego celu życia. Kiedyś jeden już tak starszych tych katechizmów holenderskich zaczynał się też taką powieścią, że do pewnego kraju przybywają mnisi, zaczynają głosić Ewangelię i król zbiera swoich doradców i pyta, co z nimi zrobić. I jeden z nich mówi, królu, wyobraź sobie właśnie to, że jest pomieszczenie ciemne jak dzisiaj i pada śnieg, wichura, gdzieś tam okno jest uchylone, wpada ptaszek, lata, jest ciepło, jasno, za jakiś czas wylatuje. I mówi, nasze życie do tego jest podobne. Przychodzimy na ten świat, gdzieś tu jesteśmy, jest ciepło, jest ogień i za chwilę wylatujemy, odchodzimy. Jeżeli oni nam powiedzą, skąd przyszliśmy i dokąd zmierzamy, to niech będą błogosławieni. No właśnie, dzięki duchowości człowiek potrafi zająć świadomą i odpowiedzialną postawę wobec samego siebie. Wobec mnie, wobec drugiego człowieka, który jest obok mnie, którego Pan Bóg postawił, a w konsekwencji oczywiście wobec Boga i całego świata, który On przecież stworzył. Tylko człowiek duchowy, możemy powiedzieć, że potrafi myśleć, kochać, pracować. Człowiek pozbawiony w jakiś sposób duchowości jest podobnie bezradny i zagrożony jak zwierzęta, pozbawione instynktów. Ktoś powiedział takie piękne sformułowanie, że duchowość pełni rolę centralnego ośrodka sterowania życiem. No właśnie, taki centralny układ duchowy, centralne sterowanie życiem. Są różne inne centralne układy, które sterują naszą wegetacją, naszym życiem biologicznym, naszym życiem cielesnym. No właśnie, i jest ta duchowość, która steruje całym naszym życiem. Oczywiście, ponieważ różne są odpowiedzi, i skąd przyszliśmy, dokąd zmierzamy, mogą być różne rodzaje duchowości. Mamy wiele różnych religii, one mają jakąś tą swoją duchowość. My oczywiście przede wszystkim chcemy dzisiaj mówić też w oparciu o duchowość chrześcijańską. Dzisiaj człowiek ten, moglibyśmy powiedzieć, nowoczesny, nam współczesny, bardzo często nie chce o tym myśleć, nie chce o tym rozmawiać. Potrzeby duchowe może nie są często takie krzykliwe, takie jakieś mocno przereklamowane, bo dzisiaj cały ten świat materialny oczywiście jest najważniejszy dla bardzo wielu. Ale też my czasami jak rozmawiamy i mówimy, co mówimy dla naszych dzieci, naszym dzieciom, ucz się, studiuj, żebyś miał, wiesz, dobrą pracę, dobre pieniądze, a kto z rodziców dzisiaj mówi, że najważniejszy jest twój rozwój duchowy, twoja relacja z Panem Bogiem, dobrze, nauka, inne rzeczy, ale czy ty myślisz o życiu wiecznym, czy ty, nie, dzisiaj mówi, nie, w ogóle nie można mówić o życiu wiecznym, o duchowości, bo to takie nie wiadomo po co, bo będą się śmiali i tak dalej. Jeżeli zabraknie tej sfery duchowości, zabraknie tych pytań i odpowiedzi, wtedy bardzo często błądzimy, czy chodzimy po omacku w tym życiu i no właśnie, jak święty Paweł mówi, człowiek duchowy, człowiek cielesny i teraz zależy, za czym idziemy i co i czy kto nami steruje, prawda? Człowiek cielesny nie wie, czym jest też miłość ostatecznie, nie umie racjonalnie myśleć, kochać, czy nawet pracować. Duchowość to też nie chodzi o to, że to jest jakieś zwycięstwo nad ciałem. To nie chodzi o to, że jest konkurencja, że duch ma zwyciężyć ciało, lecz współpraca, można powiedzieć, przewodniczenie i jakby integracja. My jesteśmy jako człowiek jedność duchowo-cielesna, więc to wszystko musi być, powinno być w nas zintegrowane. I oczywiście odkrywamy, że mamy różne dary, talenty, także nasza cielesność, także nasze tutaj różne dary są, no właśnie, są dary dane i zadane. Owoce dojrzałości. Człowiek takiej duchowej, który rozwija w sobie tę duchowość, całą tę sferę, ma świadomość tego, że na ziemi nie istnieje łatwe, banalne szczęście, takie szczęście, które jest osiągnięte bez trudu, bez wysiłku, bez pracy, darmo dane, bez jakiejś dyscypliny, w konsekwencji także bez pomocy Boga i przyjaciół, mądrych przyjaciół. Tym największym, najważniejszym owocem dojrzałości duchowej jest zdolność do okazywania i przyjmowania miłości, dawania i przyjmowania tej miłości. Drodzy, i teraz, no właśnie, duchowość małżeńska, spokojny krok, głęboki oddech, ściszony głos. Nam się czasami może wydawać, że to jest to życie duchowe i ono jest charakterystyczne tylko dla życia mniejszego, dla klasztorów, że tam można o tym mówić, że się zatrzymujemy, że myślimy, że się modlimy, że zadajemy sobie pytania. A przecież życie małżeńskie, gdzie dzisiaj jest bieganie, ganianie, nie wiadomo, czasami w jedno ręce wkładamy, a już drugie biegnie, trzecie potrzebuje naszej pomocy, interwencji, jakieś działanie, zadanie, człowiek, dzieci, praca, nie wiadomo gdzie, jak. Czasami ja to tak trochę żartuję, że ten dialog małżonków to jest przez lodówkę przynieść, wynieść, pozamiataj, odpisane, przyniosłam, wyniosłam, pozamiatałam i biegam. I gdzie tu duchowość? Gdzie tu duchowość? Ale jednak od Soboru Watykańskiego II ta duchowość małżeńska jako termin w ogóle, jako rzeczywistość, o której się mówi, przybliża, zagościł bardzo mocno w teologii tej pastoralnej, w naszej teologii ogólnie. Duchowość jako potrzeba każdego człowieka ma wymiar indywidualny, oczywiście. Określa rzeczywistość ponadnaturalną i odnosi się do tej naszej relacji, co mówiliśmy już, do Boga. Człowiek w relacji do Boga, w konsekwencji potem poznajemy tę relację do drugiego człowieka i stworzenia całego świata, prawda? Więc co się okazuje, że w analogiczny sposób możemy powiedzieć, że duchowość małżeńska to sfera życia małżonków, w której budują wspólną relację z Bogiem. Bo jeżeli ja buduję relację do Pana Boga osobistą, to potem buduję relację do człowieka, a tym, który jest najbliższy, czy tym, który, wobec którego składam ten jakby ślub mojej miłości, to właśnie jest mój współmałżonek, prawda? Czyli chodzi o to, że razem zbliżamy się do siebie, zbliżamy się do Boga. Zbliżamy się do Boga, to jest taki słynny trójkąt. Im bliżej Boga, tym bliżej siebie jesteśmy. Czyli oczywiście, każdy z nas indywidualnie też rozwija się, jest duchowo, ale to jest za mało, gdy chodzi o małżeństwo. Jak my razem mamy iść w stronę świętości, jak my razem mamy odpowiadać sobie na te fundamentalne pytania i kim my dla siebie jesteśmy tutaj właśnie w tej wspólnocie małżeńskiej. Czyli mamy te różne wymiary, one tutaj teraz może to się objawiać, ta duchowość małżeńska. No, przede wszystkim to, że małżeństwo naznaczone jest sakramentem małżeństwa, tak? To jest, który stanowi głęboki znak tego wzajemnego zaangażowania małżonków, jak również znak łaski Boga. Miłość małżeńska odnajduje swoje źródło w miłości Bożej oczywiście. Więc kiedy stawiamy sobie pytanie, co rozumiemy przez życie duchowe małżonków, pierwszą odpowiedzią, jaka się nasuwa, jest to, jak my sobie pomagamy, czyli jak my sobie pomagamy w tym codziennym życiu, w tym zabieganiu, ganianiu, bieganiu, pracy, obowiązkach i tak dalej, w drodze do Boga. Bo cały ten trud ma być drogą do Boga. Jak my sobie, prawda? Gdy wzajemnie sobie służymy, małżonkowie razem budują swoją miłość, wychodzą ku sobie nawzajem w duchu przebaczenia, razem wsłuchują się w słowa Jezusa, kiedy wzywa ich do odmiany życia. To jest ta duchowość. Czyli główny akcent duchowości indywidualnej polega na osobistym wzrastaniu, natomiast w duchowości małżeńskiej na osobistym dawaniu się, na osobistym wzrastaniu do Pana Boga, a teraz tutaj wzrastam, ale w konsekwencji chcę siebie dawać tej drugiej stronie, żebyśmy razem wzrastali, czyli na tym osobistym dawaniu się, czyli każda osoba wzrasta w trakcie swojej własnej drogi duchowej, dzięki niej kieruje się ku współmałżonkowi w duchu obdarowywania, by pomóc we wzroście ku indywidualnej pełni. No właśnie, więc razem i co tu teraz możemy robić? Chcemy dzisiaj też porozważać, na czym miałoby to polegać, to budowanie, to wzajemne odnoszenie się do siebie, kiedy dzielimy swoje pragnienia, aspiracje, nadzieje, włączając w to jednocześnie praktyczne realia codziennej pracy, życia rodzinnego i bezpieczeństwa. Jak to zrealizować? Jaką drogą? Jakie są narzędzia? Pewnie za chwilę poprosimy naszych małżonków, żeby też nam o tym powiedzieli. To na pewno praktykowanie nowych sposobów słuchania, wzajemnego odnoszenia się, wrażenia miłości, posługiwania się językiem serca, autentycznego zaangażowania, wzajemnej przynależności, tak żeby w duchu radości i szczęścia, zadowolenia, otwartości na potrzeby innych. Ale żeby tak się działo, mówiliśmy, potrzeba tego wzrostu duchowego, czyli ja muszę mieć kontakt z Panem Bogiem. To jest cała sfera modlitwy, tak? Modlimy się, jakże ważna jest modlitwa moja osobista, ale jeżeli mam być darem dla drugiego, modlitwa w związku z tym małżeńska, czy modlitwa rodzinna. Moja modlitwa, moja rozmowa z Panem Bogiem, moje budowanie do Niego relacji, to jest też to, że chcę Go słuchać. Czyli co mam robić? No oczywiście. Co mam robić? Czyli otwierać Słowo Boże. Ja chcę żyć tym Słowem, ja chcę je poznawać, ja chcę, żeby ono do mnie mówiło. To jest też najlepiej codzienne sięganie po to Słowo Boże. Ale w małżeństwie Pan Bóg też mówi do nas obojga razem, tak? Jak mam być darem dla takiego drugiego człowieka, żeby jemu pomóc w tym odnajdywaniu swojej drogi do Pana Boga? Oczywiście, to jest też to, że wzajemnie się słuchamy, żeby wzrastać, czyli ta nasza rozmowa, nasz dialog, nasze zasłuchanie się, dzielenie sobą. Pan Bóg dał nam dwoje uszu, a jedne usta, żebyśmy więcej słuchali, a mniej mówili. Niestety czasami w praktyce jest trochę inaczej, jakby zapominamy, jak wydaje nam się, że mamy dwoje usta dwa razy, a ucho tylko jedno gdzieś schowane. No w każdym razie to jest to zasłuchanie i też dzielenie, ta odwaga dzielenia się. Nie po to, żeby się oceniać, żeby się krytykować, ale żeby poznawać tego drugiego człowieka coraz głębiej, coraz mocniej, jak odpowiadać na jego potrzeby, bo też jest prawdą, że albo się rozwijamy się też fizycznie, ale duchowo, albo się rozwijamy, albo ten wzrost umiera i przestajemy się rozwijać, czyli karłować ciejemy, czy przychodzi śmierć duchowa. No nie ma innej możliwości, więc ta współpraca też na ten dialog, ale kiedy słuchamy drugiego człowieka, najpierw Pana Boga, tego drugiego człowieka bardzo często z miłości do nas mówi, słuchaj, ta droga, którą idziesz, to nie jest odpowiednia droga. No, mówisz, że chcesz osiągnąć życie wieczne, że Bóg jest dla ciebie ważny, ale to, co robisz, te działania są złe, więc co? Chcę to zmienić, chcę to poprawić. Więc zastanawiam się teraz, jak to zrobić znowu, tak? Ale mam świadomość, że jednak coś jest do naprawienia, że nie jestem taki idealny. Nikt z nas nie jest idealny. My wszyscy jako ludzie jesteśmy stworzeni na Boży obraz, Boże podobieństwo. To jest fantastyczne, ale przez grzech pierworodny jesteśmy tak popękani, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. No to jest też taki jeden z trudniejszych momentów uznać siebie jako grzesznika, przyznać się do tej prawdy, że... Ale właśnie po co Pan Bóg stawia drugiego człowieka obok mnie, a zwłaszcza żonę czy męża, między innymi także po to, żeby powiedział ci, słuchaj, idziesz złą drogą. Ponieważ cię kocham, to ci to powiem. A ty bierzesz się i zaczynasz coś z tym robić, naprawiać się, reformować, zmieniać. No właśnie, to jest też ten następny moment, tak? To są, ale oczywiście najważniejszy moment to nasze spotkanie, to co jest źródłem naszego życia chrześcijańskiego, to jest Eucharystia. Eucharystia, kiedy spotykamy się jako wielka rodzina, która zmierza do Pana Boga, przejście, Pascha, to doświadczenie Jego miłości, uwielbienie, wzrast, otwieranie serca i że Bóg w nas potrafi kochać i wtedy właśnie jest ten największy wzrost, czy ta szansa na to, żeby też na wzór miłości Chrystusowej kochać drugiego człowieka. Nie? To jest, mówimy teraz tutaj o pewnym doświadczeniu, o pewnej w naszych rozważaniach teologicznych, ale pewnie warto by spytać też małżonków, czy oni to widzą, czy oni mają jakieś doświadczenie wprowadzenia tego w swoim życiu, chociażby to, o czym teraz wspomniałem, jak to jest z tą duchowością, czy to tak jest, czy o tym w ogóle nie myślimy, czy jednak się modlimy, czy jednak jakoś słuchamy Pana Boga, czy...
Jeszcze ja chwilkę. Tak. Ksiądz Marek Borowski wprowadził nas w to zagadnienie, czy istnieje duchowość małżeńska. Kochani małżonkowie, którzy słuchacie nas na falach Radia Maryja. Rzecz w tym, że mówiąc o duchowości, myślimy, że ktoś nam chce teraz zaproponować jakiś zestaw statutów, zasad, które każde małżeństwo musi realizować. Nie, każde małżeństwo jest inne. Nie ma jakichś reguł, które istnieją w zakonach, które w zakonnicy z danym zakonie wszyscy muszą przestrzegać. Tym niemniej jest to nasza wspólna małżeńska droga do nieba. I niby droga jest wspólna, to znaczy pewne elementy tej drogi działamy razem, wspólnie, jako rodzice idziemy razem, ale są na przykład jakieś wielkie sprzątanie, czy wielkie gotowanie, cała rodzina bierze w tym udział. Ale są momenty, że według swojej specjalności każdy co innego robi sam. To nie znaczy, że się nie kochamy, tylko po prostu żona akurat wzięła się za szycie, a ja się wziąłem za naprawianie odkurzacza. I jest tutaj, dlatego nie ma tutaj takich reguł, że każdy musi to wykonywać, daną czynność razem. Tym niemniej jest to małżeńska droga do nieba, dlatego, że właśnie tak jak ksiądz mówił, mamy obowiązek na tej drodze się wspierać. To znaczy otwierać sobie oczy na pewne sprawy, na pewne niedostatki naszego życia małżeńskiego. Nie po to, żeby zmieniać małżonka, tylko zmieniać siebie. Jak się zmieni siebie, to potem się okazuje, że wszystko jest dobrze.
Tak, jeszcze jak wejdę, właśnie to jest dokładnie to, bo też ta bogactwo, piękno stworzenia polega też na tym, że zobaczmy w życiu ta duchowość, życia nawet mniejszego, ta duchowość indywidualna, zwłaszcza indywidualna. Każdy ma swoją, można powiedzieć, w jakiś sposób formułę, ale nawet ta mniejsza. No przecież są różne zgromadzenia zakonne, tak? Inaczej będzie żył zakon kontemplacyjny, cała duchość franciszkańska, czy możemy powiedzieć dominikańska, polotyńska, czy tu jesteśmy ojców redemptorystów. Zależy od założyciela, od pewnych darów, charyzmatów, też odczytywania. Czyli jednak są te różnice. To nie jest tak, że jest jedna sztampa rzeczywiście dla wszystkich na tym świecie. Jeden krawat, jeden trampki, jedne spodnie i wszyscy razem, już nie nazwę kolorami, idziemy w jedną stronę. To jest niemożliwe. I na szczęście, że tak jest.
Violetta i Mariusz od Jasowie. Wasza wspólna droga do nieba.
Na tej wspólnej drodze jesteśmy już 28 lat. Cudownych 28 lat. Ja mogę powiedzieć to z własnej perspektywy, że ja duchowość małżeńską, tą głębię sakramentu małżeństwa odkrywam cały czas. Na początku nie było tak bardzo różowo. Oczywiście no to pierwsze zakochanie, oczywiście ślub, jakżeżby inaczej, sakramentalny. Ale w miarę upływu czasu, w miarę tego, jak nasza miłość małżeńska stawała się taką miłością dojrzałą. Ja i myślę również Violetta poczuliśmy, że brakuje nam no właśnie, czego? Ksiądz Marek tutaj bardzo dużo mówił o relacji. My mieliśmy relację ze sobą. My mieliśmy i nadal żyjemy w związku sakramentalnym, ale ta relacja do Pana Boga nie była taką relacją właściwą. Dlatego mówię dzisiaj, że odkrywam 28 lat i myślę, że będę z Bożą pomocą odkrywał nadal, na czym polega ta duchowość małżeńska, bo to jest budowanie relacji. I to, aby móc wspólnie iść tą drogą małżeńską, no ja jako małżonek muszę mieć siłę. Tą siłę duchową, a skąd ją czerpać? Tą siłę duchową mogę czerpać z tego, że stworzę, zbuduję relację z Panem Bogiem. A nie ma tutaj innej możliwości, jak poprzez modlitwę osobistą. Poprzez to, że ja zwracam się do tego, który jest twórcą, do tego, który jest dawcą życia, do tego, który to jest jego pomysł na życie, na człowieka, tak? Na właśnie tą duchowość małżeńską. To już sięgając do Pisma Świętego, mamy na pierwszych stronach Księgi Rodzaju. O tym, czym jest małżeństwo, prawda? I dla mnie to spotkanie z Panem Bogiem na modlitwie to jest takie stawanie w prawdzie, o sobie. Oczywiście to budowanie relacji, więzi z Panem Bogiem, ale przez to wzbudzam w sobie jeszcze głębszą miłość. A to budowanie relacji z Panem Bogiem, to wzbudzenie w sobie miłości konieczne jest po to, abym mógł tą miłość dalej przekazywać moim najbliższą osobą tu na ziemi jest moja żona. No, w dalszej kolejności oczywiście dzieci. I myślę, że to jest taki dla mnie pierwszy punkt, najważniejszy punkt, budować tą relację z Panem Bogiem na osobistej modlitwie, po to, żeby wzrastając w tej relacji z Panem Bogiem, mógł dojrzewać w relacji z moją żoną. Abyśmy mogli tutaj się wspólnie wspierać.
Ja w tej chwili mogłabym też powiedzieć w ten sposób, że właśnie ta duchowość małżeńska, duchowość nas, małżonków, to jest generalnie dążenie właśnie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Z chwilą, gdy poprzez modlitwę osobistą, tak jak Mariusz powiedział, buduje się również moja relacja do Boga i to jest ten pierwszy punkt, ten wydaje mi się, że najważniejszy. Tak zaraz potem trzeba zadbać o tą jedność ze współmałżonkiem. My już jesteśmy ze sobą 28 lat. Myślę, że szczęśliwe i piękne 28 lat. Ale to nie jest takie proste, i to wcale nie znaczy, że zawsze było bajkowo, czy zawsze było różowo. Dlatego uważam, że też bardzo ważne jest, żeby budując tą jedność ze współmałżonkiem, właśnie zmieniać siebie. Bo to nie, najprościej byłoby powiedzieć, zmień się ty, zrób coś inaczej. Ale jeżeli ja się zmienię, to potem się okazuje, że ta druga osoba to zauważa. I myślę, że najfajniejsze jest to, że potem potrafi nawet podziękować za to, że my się zmieniliśmy i temu naszemu współmałżonkowi jest po prostu fajniej i przyjemniej. Nie wiemy, ile jeszcze życia Pan Bóg dla nas wspólnego zaplanował, ale wydaje mi się, że ono jest na tyle krótkie, że powinniśmy dbać o to, żeby każdy dzień był przeżyty w pełni, żeby każdy dzień był szczęśliwy, mimo że w pracy są trudności, mimo że gdzieś trzeba coś załatwić, gdzieś coś nie wyjdzie, coś się popsuje, to jednak musimy pamiętać o tym, że wieczorem jesteśmy razem, jesteśmy tylko my, klękniemy do modlitwy.
Razem.
Razem, oczywiście, do modlitwy małżeńskiej. Jak dzieci były młodsze, to również do modlitwy rodzinnej, bo to było coś, co potrafiło połączyć cały dzień i dawać nadzieję na to, że jutro będzie po prostu lepsze.
Ale jeszcze zatrzymajmy się na tej modlitwie małżeńskiej, bo rodzinna to jest z dziećmi, ma troszkę inny charakter. Ale dlaczego właśnie małżeńska modlitwa jest ważna? Każdy z nas modli się modlitwą osobistą, relacje z Bogiem nawiązuje. No to po co jeszcze ta modlitwa małżeńska?
Myślę, że to chyba jest najprostsza odpowiedź, że my jesteśmy właśnie jednością. Po to zawarliśmy związek sakramentalny, związek małżeński, że wchodząc do kościoła, wchodziliśmy we dwójkę. Wychodząc z kościoła, wychodzimy jako jedność. Jedynie Pan Bóg jest trzeci, że tak powiem.
Jest dawcą przymierza.
Tak, jest trzeci w tej rodzinie, którego też zabieramy oczywiście do siebie do domu.
Ja pozwolę sobie spolemizować z moją małżonką. Pan Bóg nie jest trzeci, Pan Bóg jest pierwszy. To tak dla sprostowania, oczywiście. Nie, no, oczywiście myślę, że wiemy co, o co chodzi, tak? Pan Bóg na pierwszym miejscu, wszystko jest na właściwym miejscu. Dodam jeszcze tylko do tej modlitwy małżeńskiej. To, co Wiola powiedziała, wychodzimy z kościoła jako jedność. Mi w głowie cały czas pracują słowa, nie są już dwoje, ale jedno. I aby nad waszym gniewem nie zachodziło słońce. To jest ta chwila, którą my jako małżonkowie, jako dwoje ludzi, ale jednak jedno, poświęcamy Panu Bogu. No i nie sposób uklęknąć do tej modlitwy, nie sposób wspólnie się modlić, będąc poróżnionym ze sobą. W ciągu dnia mogą się wydarzyć różne rzeczy. Czasami nie zapanujemy nad swoimi nerwami, emocjami, powiemy coś niewłaściwego, coś się wydarzy w naszym życiu, prawda? Ale życie jest zbyt krótkie, zbyt piękne, żeby stracić je właśnie w taki sposób, abyśmy na siebie się poczyli. Dlatego ta modlitwa małżeńska jest tą ogromną szansą na to, żeby zjednoczyć nas, małżonków, jednocząc nas jednocześnie z Panem Bogiem. Ogromna siła w tej modlitwie istnieje.
Nasze dzieci, jak były małe, wymyśliły, żeby właśnie klękać do modlitwy już jak jesteśmy pojednani, żeby tak jak na mszy świętej ksiądz mówi, przekażcie sobie znak pokoju, żebyśmy przed modlitwą nawzajem sobie przeprosiny przekazali, uścisnęli się. Także taki zwyczaj na przykład u nas był, bo faktycznie jeżeli jesteśmy poważnie skłóceni ze sobą, to będziemy kombinować, żeby do tej modlitwy małżeńskiej nie uklęknąć. To jest po prostu straszny ciężar jakiegoś nieporozumienia. Ale jeżeli już jest ta dobra wola, że chcemy się razem pomodlić, choć jeszcze nie jesteśmy dogadani, to właśnie modlitwa małżeńska. Jaka ona może być? No, wiadomo. Pacierze są Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, Kraniele Stróżu, no, różaniec, koronka. Co jest takiego ważnego w tej modlitwie małżeńskiej jeszcze?
Myślę, że też ważne jest to, żebyśmy modlili się za siebie wzajemnie. Dziękujemy zawsze za to, co nas spotkało, za to, co uważaliśmy, że daliśmy radę zrobić razem, ale myślę, że przede wszystkim właśnie za to, że mogliśmy ten dzień przeżyć, a teraz jest okazja, żeby po prostu wziąć i pogodzonym, zadowolonym, szczęśliwym pożegnać ten dzień.
Tak na przykład nie tylko modlitwa, znaczy spontaniczna, rozumiem.
Tak, jak najbardziej.
Nie tylko jakaś błagalna, ale również przeproszenia. Dziękujemy. Przeproszenia. Panie Boże, przepraszam Cię za moje nerwy, które mnie poniosły. No i żona to słyszy.
Jak najbardziej, ale myślę, że chyba najbardziej dziękczynna za to, że jesteśmy...
Wdzięczność
za to, że jesteśmy nadal razem, za to, że ten dzień upłynął i za to, że jest nadzieja, że będzie następny.
Żeby słońce nie zachodziło nad zagniewaniem naszym.
Zdecydowanie.
Drogą, to rzeczywiście myślę, że za mało mamy tej wdzięczności w życiu, bo wiele rzeczy nam się wydaje oczywistych. Jest mąż, on musi wszystko, jest żona, ona musi wszystko, ona musi zbić mi kanapki, ona musi tam. Ten mąż tak jakby trochę był moją własnością. Nie. Nie z własnością, razem idziemy, ta modlitwa, właśnie otwieranie się, to jest niesamowite też, bo tak naprawdę, teraz sobie jeszcze bardzo mocno uzmysłowiłem, że w tych różnych duchowościach, można powiedzieć, życia konsekrowanego, osobistych, jest wiele tych elementów, które się powtarzają, prawda? Tylko ma ten osobisty, inny jakby wymiar, barwę, ale modlitwa małżeńska jest możliwa tylko w małżeństwie. Tylko między tymi dwojgiem, te dwie osoby, mąż i żona stają, otwierają serce, taka intymna zażyłość z Panem Bogiem i zaprasza w tę intymność najbliższą osobę, czyli właśnie męża czy żonę. I dokładnie to, co mówicie, że dziękuję za jego życie, dziękuję za coś, co nawet nie, że jest wielkim darem, przepraszam. I ten mąż czy żona nawet też może sobie nie uzmysławiać, ale przepraszam za te, co nie buduje tej jedności, co nie prowadzi nas, co powoduje, że gdzieś tam są te rozdźwięki. To ja teraz zaczynam myśleć dzisiaj, że to jest niesamowite. To jest to, co naprawdę też trzeba przy tej duchowości małżeńskiej bardzo mocno akcentować.
Modlitwa osobista, małżeńska, była wspomniana rodzina, to często o niej mówiliśmy. Co jeszcze? Słowo Boże?
Zdecydowanie Słowo Boże i myślę, że to też jest to, co na początku mówiliśmy, bo to buduje wtedy naszą relację osobistą z Bogiem. To jest podstawa. To jest podstawa, jeżeli kogoś kochamy, jeżeli kogoś lubimy, jeżeli z kimś się zaprzyjaźniliśmy, lubimy z nim wtedy spędzać czas, chcemy go poznawać. I Słowo Boże to jest to miejsce, gdzie jeżeli na przykład nie mamy też czasu, powiedzmy, codziennie uczestniczyć we mszy świętej, bo nie zawsze jest taka możliwość, to jednak Słowo Boże zawsze jest przy łóżku, zawsze jest gdzieś blisko, gdzieś jest pod ręką, gdzie możemy, przynajmniej ja mogę je otwierać i mogę wtedy po prostu poznawać Boga, tak? Nie zawsze może go rozumie. Ale staram się go poznawać, staram się zgłębiać to wszystko. No a czasami też i się pytam i trochę może pokrzyczę, a może trochę się pokłócę. Ale...
Nie można kochać kogoś, kogo się nie zna.
O właśnie.
I dlatego poznanie Boga poprzez Pismo Święte. Co jeszcze?
Właśnie do tego chciałem dwa słowa, jeśli można. Tego, czego nam najbardziej brakuje w dzisiejszym świecie i myślę, że w pewien sposób też cierpimy na deficyt w małżeństwie, to właśnie budowania tej relacji. Trwałą relację buduje się wtedy, gdy znamy drugą osobę, gdy ją poznajemy. Więc zbudowanie relacji z Panem Bogiem, którego nie sposób tak naocznie zobaczyć, prawda? I możliwe jest tylko poprzez właśnie zagłębienie się w Jego Słowo. Wiara bierze się ze słuchania. słuchania słowa, czytania słowa, medytacji słowa, słowa Bożego, tak? Po to, żeby go dokładniej poznać, po to, żeby porozmawiać. Tak jak Violeta mówiła, jeżeli jest on moim przyjacielem, to ja z nim chcę rozmawiać. I tutaj już nie wyliczamy, czy to jest 5 minut, 10, 15. Z przyjacielem się czasu się nie reglamentuje przyjacielowi. Prawda? Jeżeli chcę go poznać, jeżeli chcę znać jego zdanie, jeśli ja chcę mu coś powiedzieć, no to tym miejscem, tym sposobem jest właśnie Pismo Święte. I to Pismo Święte powinno, i my tak się staramy, aby nasze małżeństwie było, żeby ono tak codziennie, tak, chociaż małymi kropelkami, ale kapało. Tak sobie kapanie Pisma Świętego codziennie na nasze serce, a to powoduje, że ono zostaje. I ono z nami cały dzień jest obecne. Gdzieś w myślach chwili wspomnimy ten fragment Pisma Świętego, to jedno słowo, to dwa słowa, które nam utkwiły gdzieś w naszej pamięci, a przez to właśnie budujemy tą więź. Ten przyjaciel jest zawsze ze mną. Zawsze jest obok mnie, zawsze jest gotowy do pomocy.
Jak odwiedzaliśmy domy różnych rodzin, małżeństw, bywało, że na przykład w korytarzu na lustrze przylepiony jest cytat z Pisma Świętego, gdzie właśnie ma skłaniać nas do tego, by żyć tym Słowem Bożym na co dzień. No dobrze, poznajemy Pana Boga. No a jak poznajemy się nawzajem? No, rozmawiamy ze sobą. Ale nie zawsze ta rozmowa jest dobra, bo niekiedy po prostu może przy różnicy zdań, które są oczywiste w różnych momentach dnia, nie potrafimy się dogadać i bywa, że nie dochodzimy do porozumienia. Jak można jeszcze prowadzić rozmowę ze sobą?
I na to też jest metoda.
No jaka?
Musimy ze sobą rozmawiać. Musimy ze sobą prowadzić dialog. A jako, że małżeństwo jest tym jedynym dopuszczalnym trójkątem, no to należy do tego dialogu zaprosić Pana Boga. Po prostu zaprosić Pana Boga. Tak jak Violeta na początku mówiła, wyszliśmy z kościoła nie dwoje, ale jedno. No i teraz pytanie, czy my Pana Boga zabraliśmy ze sobą z tego kościoła, tak faktycznie. Jeśli go zabraliśmy, no to on jest w naszym małżeństwie obecny cały czas. I jeśli mamy ważny problem, a może czasami mniejszy problem, do rozwiązania. Problem wcale nie w kategoriach takich negatywnych, spojrzenia negatywnego, może jakąś sprawę do rozwiązania, do porozmawiania. To tak jak to my robimy, zasiadamy wspólnie, zapalając świecę, tą świecę, która symbolizuje obecność Pana Boga, tej pierwszej osoby w tym naszym małżeńskim trójkącie. I rozpoczynamy krótką modlitwą i rozmawiamy na dany temat, który akurat w danej chwili nas nurtuje, jest dla nas jakimś kłopotem, może radością, może problemem.
I codziennie na to macie czas?
Nie jest to codziennie. Oczywiście, że nie jest to codziennie. Rozmawiamy codziennie, oczywiście, ale taki dialog, takie zasiądzięcie przy świecy, staramy się, żeby to było przynajmniej raz w miesiącu. Przynajmniej raz w miesiącu, systematycznie. Jest to taki moment na wyciszenie, czas dla nas, dwoje, w małżeństwie i Pana Boga.
Ja jeszcze tylko dopowiem, że dialog, tak jak w ciągu dnia, w ciągu tygodnia, w ciągu właściwie miesiąca normalnie rozmawiamy i czasami i głos się uniesie, i czasami pretensje jakieś są, i czasami jakieś napomnienia, tak, bo przecież wiadomo, że nie zawsze jest kolorowo, tak jak zasiadamy do dialogu, to jest pewna żelazna zasada. Nie ubliżamy sobie, nie mówimy niczego w gniewie i tutaj nie ma żadnych złośliwości. Jak zapraszamy Pana Boga do rozmowy, to chcemy, żeby wybrzmiało, że my się szanujemy i również szanujemy tego Boga, tak? I dochodzimy do wniosku, że o trudnych sprawach też można porozmawiać spokojnie. Tu nie chodzi o to, że bagatelizuje się, tak? Ale rozmawiamy spokojnie i myślę, że zdecydowanie wtedy już na jakieś pozytywne argumenty.
I okazuje się, że przy takim dialogu wychodzą coraz to nowe nasze również niedoskonałości. czy moje postępowanie, moje odzywanie się bywa, że rani drugą osobę, dzieci. W związku z tym, w jaki sposób musimy dążyć do poprawy, wzajemnie sobie pomagając?
No myślę sobie, że to jest praca nieustawiczna, praca nad sobą. Właśnie podczas dialogu możemy dowiedzieć się od współmałżonka, co jeszcze mogłabym ewentualnie, na przykład w moim przypadku, tak, mogłabym ewentualnie ja zmienić, żeby nasze życie było lepsze.
To znaczy pytamy się, małżonka, powiedz mi, co ja powinienem w sobie zmienić, żeby był łatwiejszy do kochania?
Zdecydowanie tak, aczkolwiek nie jest to aż takie proste, bo wiadomo, że łatwiej, żeby ktoś się zmienił. Ale chodzi o to, że jeżeli będziemy ze sobą rozmawiać właśnie w takim spokoju, przy zapalonej świecy, przy zaproszeniu Boga do tej rozmowy, to jeżeli chcemy usłyszeć, tak jak ksiądz wcześniej mówił, żeby nie tyle gadać, a jednak trochę posłuchać, tak, to usłyszymy, co ten nasz współmałżonek gdzieś tam między wierszami nawet mówi, bo nie zawsze powie od razu, o co chodzi, tak? No taką mamy naturę, że nie zawsze to jest takie proste. Ale myślę, że to jest właśnie, cała sztuka polega na tym, żeby wychwycić i żeby usłyszeć, co my powinniśmy w sobie właśnie zmienić i nad tym popracować.
Tak mi się kojarzy rzeczywiście, że w tej codzienności my rozmawiamy o wielu różnych ważnych rzeczach, o szkole właśnie, o to, co mówiliśmy, o zajęciach, o pracy, o rachunki trzeba zapłacić, to trzeba kupić i tak dalej, gdzieś wyjedziemy, spotkamy się, ale są takie tematy, które są... Człowiek jest właśnie głęboki duchowo, tak? Jakieś pewne centrum, takie wewnętrzne spotkanie z Panem Bogiem, kim jest, pewne przeżycia, doświadczenia. I umiejętność dzielenia się tym, żeby poznać drugiego człowieka, też żeby on mnie poznał, ja chcę się dzielić, czy zatrzymać, to takiej rozmowie codziennej w biegu tego nie powiemy, żeby być bliżej siebie. Tak mi się skojarzyło, że wielkim niebezpieczeństwem jest to, że wiele osób mówi, on powinien się domyśleć. Jakby mnie kochał, to się domyślił, ona by to wszystko wiedziała. Jakby tego mnie kochała, to przecież wszystko powinna się domyśleć. Nie ma domyślania. My mamy rozmawiać, dzielić się, bo czasami to dla nas samych będzie zaskoczenie, że ja zaczynam coś opowiadać i zaczynam odkrywać, że coś się we mnie zmieniło, a jeżeli się rozwijamy, to się zmieniamy. To nie jest tak, że w dniu ślubu byłeś taki. No w dniu ślubu 20 lat temu, dzisiaj mamy 20, 15, 8, 50 lat więcej przeżytych doświadczeń. Nie było raka, jest rak. Nie było śmierci, ktoś odszedł bliski. No to buduje różne doświadczenia i nie można powiedzieć, że w dniu ślubu byłeś taki, a teraz masz być też taki sam, bo to znaczy, że się nie rozwijamy, to znaczy, że się zwijamy, to znaczy, że karłowa ciejemy. Ale nie to też, że się domyślać, tak? Pan Bóg do nas mówi, przecież on nie każe się domyślać, kim on jest. On zostawił nam słowo, zostawił nam przez nami, Chrystus przychodzi, wszystko mówi o Bogu. On prowadzi z nami dialog, zobaczmy, bardzo często Jezus prowadził dialog ze swoimi słuchaczami.
Ja myślę sobie, że też tutaj właśnie poprzez tą regułę, po tą, kiedy pracujemy właśnie nad sobą, to ja już chyba dawno temu doszłam do wniosku, że na to, żeby mój mąż się czegoś domyślił, to mi po prostu szkoda czasu. Po prostu mi szkoda czasu. Życie jest za krótkie i w tej chwili jest prosta zasada. Jeżeli ja coś chcę, no to ja delikatnie go o tym informuję.
Z miłością.
To trwało, bo 28 lat. Ale cieszę się, że po 28 latach nie muszę się domyślać, bo nadal nie wychodzi to domyślanie. Cieszę się, że właśnie, że moja żona to zauważyła. No tak jesteśmy skonstruowani, takim nas Pan Bóg stworzył i nie marnujmy czasu na to domyślanie się, na to właśnie kombinowanie, co by było, gdyby życie jest zbyt piękne, żebyśmy je na to zmarnowali. Ale jeszcze tylko dopowiem jedno słowo a propos tego dialogu. No nie sposób, siadając do dialogu, do rozmowy wspólnej, no nie sposób i mając tą świadomość, że z nami jest Pan Bóg, ta świeca symbolizuje, tak aby tutaj doszło do jakiejś scysji. Tutaj naprawdę rozwiązujemy bardzo poważne problemy. Gdybym powiedział, że znam moją żonę, to skłamałbym. 28 lat jesteśmy po ślubie. Każdego dnia poznajemy siebie nawzajem. Jesteśmy o jeden dzień starsi. mądrzejsi, innym doświadczeniem, innymi problemami. I my musimy ze sobą rozmawiać. My musimy się ciągle zmieniać, doskonalić. Ta reguła nam w tym pomaga, abyśmy wspólnie przez to życie szli w zupełnie innym, w inny sposób, niż to było 28 lat temu.
I to jest wspaniałe, że możemy każdego dnia w naszym małżeństwie wzajemnie się poznawać, bo to, że wiemy, co było rok temu, miesiąc temu, człowiek każdego dnia jest inny. I znając swoje potrzeby, swoje pragnienia, możemy je spełniać, bo jak nie znamy, no to trudno. Natomiast właśnie tutaj wzajemna pomoc jest bardzo istotna, ale żeby mogła być pomoc, musi być przedstawiona sprawa drugiej osoby. W jaki sposób możesz mi pomóc w pracy nad sobą? W jaki sposób zwrócić uwagę mi? No w towarzystwie nie można wypomnieć, no bo to już byłby nie takt. Możemy się umówić na jakiś znak tajemny.
No właśnie, my jako małżonkowie właśnie rozmawiając ze sobą, analizując pewne rzeczy, ja patrzę na mojego męża, mój mąż patrzy na mnie, my już się znamy. My się śmiejemy już, że jak idziemy gdzieś, jesteśmy w towarzystwie i wiemy, że czasami trzeba bardzo uważać, co się mówi, to mamy kostki pokopane, tak? Bo pod stołem najlepiej szturnąć męża delikatnie w kostkę, albo on wtedy gdzieś tam mnie szturnie. I myślę sobie, że to są takie sygnały, które dla nas to są ważne komunikaty, a jednocześnie nie narusza to gdzieś tutaj jakiejś swobody rozmowy.
I w naszym wzrastaniu też posługujemy się pomocami. Czytamy dobre książki, a złych gazet, złych książek nie czytamy. Tylko to, co nas buduje. To oglądamy, co nas buduje, a co nas niszczy, tego nie oglądamy. A jeżeli istnieje możliwość spotkania się z innym małżeństwem podobnie myślącym, czy z innymi małżeństwami podobnie myślącymi, to to wzajemne ubogacanie się może być jeszcze większe. Wyjeżdżamy na rekolekcje specjalnie dedykowane dla małżonków.
Zgadza się. I myślę sobie, że to jest w roku najfajniejszy czas, bo to jest czas, który planujemy, przynajmniej w naszym przypadku, planujemy już właściwie we wrześniu, w październiku, i wiemy, że w wakacje będzie wyjazd, będą to rekolekcje i będziemy ten czas spędzać nie tylko z sobą, ale przede wszystkim w towarzystwie najbardziej dostojnego Boga.
Taki czas rekolekcji to ja tak sądzę i myślę, że Wiola podziela ten pogląd. To chyba taki najbardziej cenny czas spędzony razem ze sobą, z Panem Bogiem, ale również ze wspólnotą. Bo te małżeństwa, które są na tych rekolekcjach, to małżeństwami, które łączy pewna wartość, miłość do Pana Boga, również szacunek i miłość sakramentalna, która nas tutaj wiąże w związku sakramentalnym. I to jest piękne, że znajdujemy ludzi, którzy idą podobną drogą. I tą duchowość, o której tu dzisiaj tak właśnie mówimy, również podzielają i czerpiemy, jesteśmy dla siebie, tak jak my w małżeństwie jesteśmy dla siebie darem, tak również w takich rekolekcjach jesteśmy dla siebie świadectwem, może nie darem, ale świadectwem tego, że można i należy iść tą drogą ku Panu Bogu wspólnie, razem. Ja i żona i ja.
Świadectwem i wsparciem.
I wsparciem.
Bo dowiadujemy się, jak inni rozwiązali dany problem. A my też coś podobnego mamy. No i mamy już pomoc w rozwiązaniu tego problemu. I to wszystko razem zbierając te elementy, to co nam z tego wyszło? Tej duchowości małżeńskiej.
Z tej duchowości małżeńskiej wyszła nam wspólnota domowego kościoła.
Która właśnie polega na tym, że mamy tą duchowość indywidualną dla każdego małżeństwa, bo są elementy indywidualne, ale pewne zręby stałe.
Zdecydowanie.
Modlitwa osobista, modlitwa małżeńska, modlitwa rodzinna, rozważanie Słowa Bożego,
mamy
dialog małżeński,
reguła życia. No i uczestnictwo w rekolekcjach.
I drodzy, na koniec, nic nowego nie wymyśliliśmy, to znaczy to wszystko jest w całej tradycji Kościoła. Sobór Watykański II, jak postudujemy kilka różnych dokumentów, on mówi o rodzinie jako kościele domowym i dokładnie wszystkie te elementy, które dzisiaj powiedzieliśmy, wymienia w ramach tej duchowości właśnie małżeńskiej.
Zapraszam Państwa do kontaktu z nami. Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. Dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Oraz na Facebooku, na fanpage'u audycje dla małżonków. A teraz posłuchajmy piosenki jubileuszowej na 50 lat domowego kościoła.
Doświadczamy żywej wiary, światło i życie pulsuje w nas. Od lat tworzymy jedną wspólnotę, ogniwem wspólnym każdy krok. Chrystus rozbudza w nas tęsknotę, żywym kościołem każdy dom. Wspólnota serc, rodzin i ducha, domowy kościół zaprasza dziś każdego z nas, by tworzyć krąg. Pokojem serca raduj się z nami, serdeczny gościu. Uczy nas Chrystus i ducha moc ożywia nas. Pochyleni nad Słowem Bożym, rozważamy świętą treść. Spotkanie z Bogiem nam pomaga odkrywać godność i życia sens. Chrystus sługa naszym wzorem, Eucharystii Boża moc, niepokalana dopomoże kościołem czynić każdy dom. Wspólnota serc, rodzin i ducha, domowy kościół zaprasza dziś każdego z nas, by tworzyć krąg. Pokojem serca raduj się z nami, serdeczny gościu. Uczy nas Chrystus i ducha moc ożywia nas. Za wspólnoty piękny dar. Ojciec Niebieski błogosławi wszystkim, co mnożą wiarę skarb.
Niech nasze serca się radują, podajmy wszystkim naszą dłoń. Życie Chrystusa w nas pulsuje, zanieśmy światło w każdy dom.
Wspólnota serc, rodzin i ducha, zaprasza dziś każdego z nas, by tworzyć krąg. Pokojem serca raduj się z nami, serdeczny gościu. Łączy nas Chrystus i ducha moc ożywia nas. Wspólnota serc, rodzin i ducha, domowy kościół zaprasza dziś każdego z nas, by tworzyć.
Radio Maria Katolicki, głos w naszych domach, godzina 22:25. Dzisiejszy temat audycji, czy istnieje duchowość małżeńska? Nasi goście, ksiądz Marek Borowski, Palotyn, państwo Wioletta i Mariusz Odjasowie. Słuchamy Radio Maria.
Cześć Boże, z tej strony Sylwia i Wojciech z Gdańska. 28 witamy. Lat stażu małżeństwa, jak prelegenci w radio. Może inaczej, witamy księdza, parę prowadzących i też oczywiście gospodarza. 22 rok leci nam w domowym kościele i chcemy odpowiedzieć, spróbować odpowiedzieć na to pytanie właśnie, czy istnieje duchowość małżeńska.
Tak, no właśnie, tutaj jak mąż przedstawił nas, domowy kościół tak naprawdę pomógł nam wzrastać w małżeństwie, odkrył sakrament małżeństwa. Dzięki temu, że mogliśmy się formować w domowym kościele, to jesteśmy sobie bliżsi jako mąż i żona i tak naprawdę bardzo duchowo się rozwinęliśmy. My jako małżonkowie, nasze dzieci, też jest dla nas bardzo ważne te wszystkie właśnie zobowiązania bądź szanse, jak to siostra Jadwiga Skudro mówiła, mieliśmy okazję poznać siostrę Jadwigę na rekolekcjach. Wspaniała siostra i pięknie to przekazywała na wszystko. Także jako mąż i żona możemy się rozwijać na tej płaszczyźnie duchowej i to jest piękne, bo przez rodzinę wzrasta, czyli przez męża i żonę, bo to jest jakby jesteśmy na pierwszym miejscu, potem dzieci, potem cała reszta, jak tak kolokwialnie mówiąc, ale przez to możemy się rozwijać i rozwijać również nasze dzieci i całe społeczeństwo. Przy okazji jakby patrząc na nas też mogą się zmieniać.
Ja może tak bardziej osobiście powiem, że to oczywiście katalizatorem do wejścia do wspólnoty była małżonka, która gdzieś tam cały czas jakby, jak panowie pewno będą się odnajdowali w tym, co mówię, tak cisnęła, a może tu, a może tu, a ja jako taki mężczyzna tak niechętnie, tam kurczę, znowu coś kobietą wymyślasz. I tak na początku taki sceptyczny byłem, ale dla świętego spokoju no wstąpiłem do tej wspólnoty. No i dosyć szybko tak jakby odnalazłem się w tym wszystkim, nie? I jakby ten początek to był taki szał. Myśmy no wszystkie rekolekcje, jakie były możliwe, to dosyć szybko zrobili. I później oczywiście cała ta formacja przecież przygotowuje nas do bycia diakonią, nie? Do służenia innym, dawania siebie dla innych. No i tak od lat jakby prowadzimy sami rekolekcje, niemniej jednak wracamy do właśnie tego okresu takiego pierwszego. To może jakby jedna myśl. Druga myśl taka oczywiście, że my praktycznie od zawsze się modlimy codziennie. Przed snem nigdy nie zaśniemy praktycznie, żeby się nie pomodlić, a gdy bywały takie chwile, no to zawsze jakieś tam zaraz się pojawiały problemy, nie? I jakby takim fundamentalną rzeczą dla mnie w zrozumieniu takiej duchowości małżeńskiej czy sensu tego, tej drogi wspólnej było to, gdy uświadomiłem sobie, że tak naprawdę jestem odpowiedzialny w życiu za zbawienie jednej osoby i jest nią moja żona. Dzieci dostaję na wychowanie, mam jak najlepiej wychować, ale dalej zawsze jestem odpowiedzialny za zbawienie mojej żony. No i oczywiście nie przez męczeństwo, tylko przez wspólną właśnie drogę.
Tak, ale właśnie to będąc w domowym kościele pewne horyzonty nam się pootwierały. Między innymi też w międzyczasie jeździliśmy, tak jak mąż mówił, na różne rekolekcje i po prostu wzrastaliśmy duchowo. Też w międzyczasie też się pojawiło takie pragnienie wspólnego spowiednika i to też nam dało takiego, mogę powiedzieć, kopa intelektualnego, ale też duchowego, że potem zaprosiliśmy również nasze dzieci. Pchnęło nas to do przodu i nasze dzieci teraz już praktycznie dorosłe są. Jedna córka jest już zamężna, druga już na wylocie. Ale też poprzez to, że razem to robiliśmy jako mąż i żona i rodzina, one też z tego korzystały. No właśnie wspólnego spowiednika mamy już od 17 lat I to jest też przepiękna inwestycja. Także domowy kościół no, jest przepiękną formacją dla małżeństw. Naprawdę tam, ja pamiętam, jak na samym początku zaczynaliśmy, jak nas para pilotowała, to powiedziała właśnie, że my jesteśmy tu nie dla innych ludzi, nie jesteśmy przede wszystkim dla Pana Boga, ale dla siebie nawzajem. I to tak u nas tak to trwa i to tak można powiedzieć, że to się bardzo rozwijało w tym kierunku poprzez właśnie różne rekolekcje, formacje. To jest piękne. Choć bywają też chwile trudne, to nie ma co ukrywać. Natomiast jeśli znowu sobie przypomnimy, dla kogo my tu weszliśmy, mówiąc do domowego kościoła, czy dla kogoś, czy dla siebie, dla małżeństwa, no to zaraz to prostuje i toruje tory i wiemy, dla kogo my jesteśmy. Także bardzo polecamy innym małżeństwom, bo to jest no, przepiękny rozwój.
Ostatnio już kończąc, bo strasznie dużo gadamy, tylko powiem, że jakby tu gdzieś tam prowadzący mniej więcej powiedzieli coś podobnego, ale jakby to potwierdzę, że nic nam świat nie ma do zaoferowania nic ciekawego, co by nas odciągnęło od tego budowania tej wzajemnej relacji. Naprawdę, ani nie mam żadnych pragnień, ani nic. Z różnych jakby pieców chleb jadłem, w różnych pracach pracowałem, czy cokolwiek, ale dla mnie stała wartość to jest właśnie żona, rodzina, duchowość i tyle. No, tyle może byśmy zakończyli.
Za to chwała Panu.
Tak, chwała Panu.
Ale kochani, jeszcze pytanie kontrolne, tak. Bo mówicie, że relacja się poprawia, ale tak po naszemu. Kochacie się każdego dnia coraz bardziej?
Tak.
Oczywiście, że tak. Jasne, no bo to... że tak. Bo to bo na początku to było takie właśnie zauroczenie, zupełnie inaczej, a w tej chwili już się zaczynamy kochać bardziej dojrzale.
Widzieliśmy.
Chociaż nie zawsze jest łatwo.
Nie, tak no oczywiście
tutaj,
tak.
Właśnie na dialogu tutaj.
Wy macie kostki pokopane w studio, a my mamy też jesteśmy temperament. Jeszcze rekolekcje prowadzimy różne, zresztą dwa dni temu zakończyliśmy prowadzić rekolekcje dla małżeństw tutaj u nas na północy. I cały czas mamy pełno roboty jakby w tej winnicy Pana, ale to jest taką niesamowitą satysfakcję, że brak słów. No.
Ale dzięki za te kostki będę teraz męża mocno kopała.
Mocniej, tak?
W ogóle będzie kopała. No. To tam, że się nie domyślimy, to my wiemy, to Jacek Pulikowski zawsze wszystkim mówi, jakie domyślenie się. Chłopi domyślenie, no. Dobra.
Dziękuję.
Ale chwała Panu.
Chwała Panu. Chwała.
Zapłać za to świadectwo też, kochani, jeszcze powiem. Oczywiście domowy kościół, dziękujemy. Ja jestem tyle lat moderatorem, słuchajcie, ale rzeczywiście jest też parę innych ruchów w Polsce i to jest też piękne. Znowu mówimy o tym bogactwie duchowości i też w różnych formułach. To mogą być spotkania małżeńskie, to mogą być Ekip Notre Dame. To w różnych innych ruchach, które są nie tylko typowo dla małżonków, to może być Odnowa, to może być Droga Neoktogonalna, to może być wiele innych, gdzieś tam dziś się odnajdujemy. Tu dla nas jest to bliskie, bo jakby domowy kościół zaczerpnął dokładnie z tego ksiądz Blachnicki i tam wcześniej Ekip Notre Dame, to co przypomniał Sobór Watykański II w tych, jak powiedziałem, różnych dokumentach, że tak naprawdę to jest charakterystyczna duchowość dla każdego małżeństwa chrześcijańskiego. A my mamy dzisiaj też takie czasy, że potrzeba aż ruchów, żeby przypomniały to, co jest najważniejsze i istotne, prawda? To, co buduje, to, co daje nam szczęście i no właśnie. Więc, ale dobrze, że są ruchy, dobrze, że jest domowy kościół, że są inne.
Słuchamy Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Paweł, diecezja Płocka. Szczęść Boże wszystkim uczestnikom naszego spotkania.
Szczęść Boże.
Chodzi mi o to słuchanie. Tu jest takie zabawne właśnie, ksiądz powiedział, że Pan Bóg dał dwoje uszu, ale z tym dwojgiem uszu to różnie bywa, bo zdarza się, że jedno ucho wysiada. I ważne jest chęć i pragnienie słuchania. I ja takie małżeństwo znam, które właśnie... Młode małżeństwo na poziomie 50 roku życia. Ja już na początku roku skończyłem 82, no i zarzuciłem swoje jeżdżenie do wspólnoty z tego względu, że no powiedzmy trudności mobilne i tak dalej. I tam właśnie jest jakiś rodzaj upośledzenia słuchu. Kiedy ksiądz zadaje pytanie na spotkaniu małżeńskim, jak zażegnywujecie trudne dni w małżeństwie? No to pierwsza mówi żona. No spojrzę na męża, nieśmiało się uśmiechnę i wiem, o co chodzi. A pan pyta się, no ja to samo. I powiedzieli bardzo mało, ale powiedzieli najwięcej. Właśnie to jest rozumienie się bez słów i to u ludzi, którzy się kochają. A tam Pan Bóg rzeczywiście mocno wkroczył do tego małżeństwa z miłością, bo na tym poziomie wieku Pan Bóg obdarował ich jeszcze kolejnym dzieckiem. Dziewczynka ma w tej chwili 6 lat, a starsze rodzeństwo już z domu wyfrunęło. Jak ważne jest słuchanie, no to zwraca nam uwagę Pan Jezus. No w prostych słowach, kto ma uszy, niechaj słucha, ale ja jeszcze jedną sobie rzecz tutaj przyjąłem za wskazanie do słuchania, bo jak Pan Jezus rozpoczął publiczne nauczanie i odczytał fragment Pisma Świętego, to powiedział: dziś wypełniły się te słowa, które usłyszeliście. I był to komentarz do tego właśnie, co się działo, że Pan Jezus tak był zapowiadany. Ale to słowo dziś usłyszeliście, dziś wypełniły się te słowa, które usłyszeliście. Więc tylko te słowa się wypełniają, które usłyszymy. Bo te, które przelecą obok naszych uszu, one po prostu nie zostawią śladu w nas. I teraz jeśli chodzi o to, że czy jest więź duchowa. Oczywiście, że jest więź duchowa, bo jeżeli małżeństwo obchodzą 30, 40, 50 rocznicę pożycia małżeńskiego, to znaczy, że decyduje o tym więź duchowa. Bo ta cielesna uległa już w naturalny sposób osłabieniu w stosunku do porywów serca w młodości, ale ta obecna sytuacja, ta pomarszczona zmarszczkami twarz jest naznaczona wdzięcznością za czas przeżyty. I ta dłoń, która jest też podstarzała, niejednokrotnie jest zniekształcona, jest dłonią, którą z namaszczeniem całuje. Teraz jeśli chodzi o podążanie w stronę Pana Boga, to najlepiej do oboje małżonków idą na spotkanie z Bogiem, ale jeżeli jedna osoba się opóźnia, to ja dostosowuję się do jej tempa. Albo gdy pojawi się kryzys i oboje małżonków znajdą się w przenośni na pustyni, to dobrze, gdy jeden z małżonków wyruszy na poszukiwanie oazy i po pewnym czasie powróci z porcją ożywczej wody. I ważne jest to spotkanie z Jezusem, tutaj przykład Zacheusza z obecnej Ewangelii, i dzielenie się nawzajem owocami tego spotkania. A ponieważ ja jestem ze wspólnoty w Duchu Świętym i to jest taka tutaj powiedzmy droga, że ja przez 10 lat byłem w neokatechumenacie, a potem wyprowadziłem się, mieszkam teraz na wsi i tu nie miałem neokatechumenatu i dobrze, bo przystąpiłem do odnowy w Duchu Świętym. Więc bardzo ważna sprawa to jest prośba do Ducha Świętego o pokój serca, bo on przewyższa wszelkie argumenty rozumu. No po prostu rozum czasem się doprasza swoich racji i próbuje akcentować. I też znam takie małżeństwo. Mężczyzna z tego małżeństwa już nie żyje. Umarł w zeszłym roku, 87 lat. A małżonka żyje i jest to kobieta o bardzo gorącym temperamencie. Nieraz byłem świadkiem ich dyskusji. To znaczy w cudzysłowie dyskusji, bo ona mówiła, a on tylko czasami podnosił głowę i patrzył, czy jeszcze dużo nabojów ma w magazynku. Kiedy wszystkie wystrzelała, to on mówi: kochanie, jak ty coś powiesz, to święta racja. No i w tym momencie się uśmiechali oboje i podchodzili do siebie i się przytulali. I to było piękne. To może tyle. Dziękuję i szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Pawle.
Szczęść Boże, tak. No różne są osoby, różne są temperamenty, różne mamy charaktery. Na pewno jest pięknie, kiedy dziś możemy odczytywać sobie z oczu, ale to, co też już tutaj, Panie Pawle, Pan powiedział, rzeczywiście jednak trzeba rozmawiać. Trzymaj Izrael, słuchaj Izraelu. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Wiara rodzi się ze słuchania, bo potrzeba, by to słowo we mnie żyło, by się aktualizowało dzisiaj, teraz, dokładnie. Bóg do mnie mówi w tej sytuacji konkretnej, ona jest inna niż była wczoraj, tydzień temu, czy rok temu, bo są nowe doświadczenia, nowe fakty, nowe wydarzenia, nowe spotkania przyszły i cały czas jest ten rozwój, jest cały czas ten dynamizm i to jest też piękne, więc na pewno warto, trzeba nam się słuchać wzajemnie, wchodzić w ten dialog i tutaj też umieć się dzielić, żeby tego drugiego zrozumieć właśnie, żeby pojąć, prawda, rozmawiamy, słuchamy przede wszystkim też jak najbardziej. No, jak dzisiaj jak ktoś nie słyszy na to ucho, no to mamy też te języki inne, mam aparaty jak najbardziej, także osoby głuchonieme mogą wzajemnie się porozumiewać już tak dosadnie, ale coś z tego jest też. No, oczywiście są te różne dowcipy, to też nie na tym polega, ale jest jakieś wzajemne zrozumienie, że ktoś ma, tak jak mówiliśmy, różny, mocniejszy temperament, drugi mniej. Tak jak małżonkowie mówią, że ktoś się pyta, dlaczego się nigdy nie kłócili, bo ustaliliśmy, że te najważniejsze decyzje życiowe mąż mówi, podejmuje ja, a te wszystkie resztę inne, żona uzgadnia, wszystko jest okej. Okay. No to pytają, ile pan miał w życiu przez te 50 lat życia małżeńskiego takich tych ważnych, najważniejszych decyzji? On mówi, na szczęście jeszcze żadnej. No, można też tak, prawda? Aczkolwiek, no jeżeli to buduje, jeżeli to pasuje, jeżeli tych dwoje ludzi się dogadują, mają taką duchowość, idźmy. No nie ma tej jednej drogi, to co my tu też powtarzamy. Nie ma jednej wspólnoty. Jak powiedziałem, Sobór Watykański przypomniał nam o tych źródłach, o tych zasadach, perełkach, żeby tak to realizować, bo w ten sposób dojdziemy razem do nieba.
No właśnie. Chciałbym tutaj zacytować Hebrajczyków 3:13. To w brewiarzu przed psalmem wezwania jest taki tekst. Zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co dziś się nazywa. Dziś jest czasem, nad którym panujemy. Dziś możemy powiedzieć, kocham cię, dziś możemy ustąpić, dziś możemy pomóc, bo jakie będzie jutro, nie wiemy. Na to, co było, też już nie mamy wpływu, stało się. Także zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia. I tu właśnie wspólna droga małżeńska do nieba polega na tym, że się zachęcamy. Nie krzyczymy na siebie, nie degradujemy się nawzajem, ty jesteś taka, ty jesteś taki, ty zawsze i tak dalej, tylko właśnie zachęcamy się z miłością. I to jest też naszą zasługą na tej drodze do nieba. Małżonkowie względem siebie, rodzice względem dzieci, nasza rodzina względem innych rodzin. I tak się buduje dobro.
Tak, to jest też taka pokusa, żeby myśleć albo o przyszłości, to najczęściej diabeł nas oskarża. Zamartwiamy się przyszłością. Niektórzy mówią, że 80% tych rzeczy, o które się martwimy, nigdy się nie wydarza. A trzeba żyć nam tu i teraz. Dzisiaj, tu i teraz się dzieje nasze życie, bo co jutro było, nie będzie, nie wiemy, jest Boża opatrzność. Co było wczoraj, możemy za dobro dziękować, za zło przepraszać, a my dzisiaj tworzymy tę miłość i czasami nam ucieka. Myślimy o przeszłości, ale właśnie tu się dzieje to życie, teraz.
Przypomnę numery telefonów 56 655 23 55 i 56 655 23 56.
Zbuduj nasz dom. Dom
Słuchamy Radio Maryja. Halo, halo.
Halo, już?
Tak, jest, już jest, jesteśmy na antenie. Kogo witamy?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
I Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam, Tadeusz, tutaj z Białegostoku. Chciałam powiedzieć też, że jestem w ruchu rodzin nazaretańskich.
Tak.
To jest spotkanie z tą Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. I też spotykamy się też raz w tygodniu. To też prowadził ksiądz i osoby świeckie. I też wyjeżdżamy na rekolekcje z Loreto i też w inne też miejsca, z góry. No ale też jestem też w odnowie w Duchu Świętym. Chciałem zapytać, czy to jest dobrze, że ktoś korzysta na przykład z jednej wspólnoty, z drugiej, czy lepiej, żeby być w jednej wspólnocie, się zaangażować i tam się spełniać. I też to jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie też, jak zachęcić inni, bo niektóre osoby po prostu jakoś tego nie czują. Czy to musi być taka łaska Boża, żeby ta osoba się zgodziła, żeby przychodzić na te spotkania? Czy też trzeba jakoś w inny sposób zachęcać takiej osoby? No bo jeżeli Pan Bóg komuś daje, to ta osoba przyjdzie, a jeżeli może tego nie ma, tego to trudno ją też jakoś przekonać. I nie wiem, też, żeby też jakoś dobrym być takim apostołem, żeby dawać dobre świadectwo. Także pozdrawiam wszystkich i zapłać z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dziękujemy.
To może zacznę od drugiego pytania. W jaki sposób zachęcić? No przede wszystkim miejmy tą świadomość, że każdy z nas funkcjonuje w wolności. To decyzja o wstąpieniu do wspólnoty, ona musi być moją decyzją wolnego człowieka. I najlepszym sposobem, to tak patrząc z perspektywy też naszej posługi w domowym kościele, jest świadectwo. Jest świadectwo wspólnoty, świadectwo życia, ale też indywidualna rozmowa. Gdy rozglądamy się wokół, widzimy małżeństwa, widzimy osoby, które są zaangażowane, te, które idą tą drogą. No, widzimy ich, tak? Widzimy ich na Eucharystii w niedzielę, widzimy ich posługujących czasami przy parafii. I tutaj bezpośredni kontakt, rozmowa, zachęta, to jest, patrząc, tak mówię, z naszej perspektywy, taki najbardziej efektywny sposób na to, żeby zachęcić do wstąpienia. Ale oczywiście świadectwo wspólnoty, świadectwo życia osobistego, To są te sposoby. A jeśli chodzi o pierwsze, oczywiście jeżeli w żaden sposób ta formacja w wspólnocie rodzin nazaretańskich i odnowy w Duchu Świętym jest do pogodzenia, zakładam, że jest, prawda? No to tutaj nie masz takiej recepty, że nie wolno komuś, prawda? W wolności Duch Święty działa w całym Kościele. Zarówno w odnowie Duchu Świętym, w rodzinach nazaretańskich, w domowym kościele i we wszystkich innych wspólnotach. No ważne, żebyśmy tylko znaleźli to swoje miejsce, tą właściwą duchowość. Ale myślę, że nie możemy tak patrzeć wprost, że nam wolno bądź nie wolno być w jednej czy w drugiej wspólnocie, jeśli tylko ona pozwala nam się przybliżać do Pana Boga. To jest najważniejsze.
I do siebie nawzajem, także musi być akceptacja małżonka.
Dokładnie.
Że, bo na przykład jedna strona mówi, mnie ta wspólnota wystarczy, już do innej nie chcę chodzić, ale ty możesz pójść, no to jest okej.
Tak, no i przede wszystkim zawsze pamiętajmy, że no niektóre te wspólnoty na tyle angażują, rodziny nazaretańskie, jeżeli tu słyszałem, bo nie znam tak do końca, muszę się przyznać, tego ruchu, więc wiem, że jest, wiem, że działa, trochę tam zasad, ale że to raz w tygodniu spotkanie, no, żeby nie zrobić tak, że najpierw oczywiście jest Pan Bóg, potem jest mąż, żona, rodzina, praca i dalej następne rzeczy, nasze zaangażowanie, żeby nie było tak, że na tyle nas angażuje to wejście w jedną wspólnotę, a jeszcze drugi małżonek sam, jeżeli ma iść do następnej wspólnoty, no to też patrzeć, czy jestem w domu, to zależy, czy mamy małe dzieci, czy nie mamy, że jesteśmy sami, już dzieci wyszły. No więc to wszystko rzeczywiście zależy i to nie ma takiej złotej reguły, ale trzeba bardzo uważać, bo często jest tak, że potem już nie starcza nam czasu na te podstawowe też obowiązki jednak w domu, prawda, na to, że jak to pisali święci, trudno, żeby żona siedziała 6 godzin w kościele, nie gotowała obiadu, a siostra zakonna biegała, ganiała, różne rzeczy robiła, siostra ma siedzieć powiedzmy tyle w kościele, ta duchowość właśnie, a małżonka też ma te obowiązki i mąż w domu.
Obowiązki stanu.
Stan.
To się nazywa.
Stanu, dokładnie
tak. A święty Paweł pisze, kto nie dba o najbliższych, gorszy jest od poganina. Odbieramy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Maria z Małopolski.
Szczęść Boże, Pani Mario.
Myśmy z mężem w latach 80. prowadzili właśnie krąg rodzin i też rekolekcje wakacyjne. Dialogi były wspaniałe, z tym, że właśnie tutaj chciałam podpowiedzieć, że przy rozmowie małżeńskiej, przy tym dialogu, jak jest jakaś trudna sytuacja, to można też się zapytać drugiej strony, co ty byś zrobił w takiej sytuacji i wtedy byśmy się dowiedzieli, jakie jest stanowisko męża czy żony. A jeszcze jedna rzecz, to my teraz, przedtem się o tym mniej mówiło, ale teraz się mówi więcej, że mamy żyć zgodnie z wolą Bożą. I właśnie też w takiej trudnej sytuacji, na przykład sam mąż czy sama żona musi zadecydować, to możemy się też zapytać Pana Boga, co Bóg by zrobił w tej sytuacji na moim miejscu, co ja mam zrobić, żeby to było zgodne z wolą Bożą. A też książeczka, która wtedy obowiązywała na te 15 dni rekolekcji, zaczynała się na pierwszej stronie, pamiętam właśnie, był narysowany stołek, a pytanie było, kto jest dla ciebie na pierwszym miejscu? No i wszyscy się zastanawiali, niektórzy właśnie albo stawiali żonę, albo męża, albo uważali, że sami są w zasadzie na pierwszym miejscu. No i później po zastanowieniu musieli zorientować się, że to jednak Bóg ma być dla nas zawsze na pierwszym miejscu. A tak samo każdy z nas powinien się pytać, kim jest dla mnie Bóg, czy jest tą osobą najważniejszą, czy staram się podporządkować Jego woli, bo właśnie w tej chwili już jestem osobą starszą i wiem właśnie, że najważniejsze jest, żeby tak żyć, żeby właśnie Bóg był z nas najbardziej zadowolony. A jeszcze jeżeli chodzi o to nie były rekolekcje, tylko odnowa w Duchu Świętym, to u nas w Polsce niestety, ale były dwie odnowy. Odnowa katolicka i odnowa prowadzona przez zielonoświątkowców. Oni się nie przyznawali, kim są, tylko prowadzili te rekolekcje i właśnie w tych rekolekcjach, bo właśnie Pan Jezus powiedział wyraźnie, kto chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. I właśnie cierpienie, które nas czasem w życiu spotyka, czy wcześniej, czy później, to jest dopuszczone przez Boga. I teraz, jeżeli my za to cierpienie podziękujemy i poprosimy, żeby Pan Jezus nam pomógł, to cierpienie będzie dla nas błogosławieństwem i będzie znacznie lżejsze do uniesienia. A jeżeli my od razu narzekamy, jak Pan Bóg może dopuszczać do nas, przecież ja nie mam siły i tak dalej, to wtedy sama sobie wybiorę na przykład jakąś pokutę, która będzie znacznie gorsza. Jeżeli my dziękujemy za cierpienie, to Pan Jezus pomaga nam go nieść. A jeżeli nie, to może być dla nas właśnie nawet jako przekleństwo. A dlaczego o tym powiedziałam? Bo właśnie w tych rekolekcjach i w tych grupach, które prowadzą zielonoświątkowcy i tak samo niektórzy ludzie, ich liderzy, bo u nas
tak,
się nazywali...
Tak, Pani Mario, to już nie będziemy się zagłębiali w działalność zielonoświątkowców, jak mamy katolickie ruchy, chrześcijańskie, znaczy katolickie dokładnie w Polsce, katolicyzm obowiązuje, bo chrześcijanie to... W różnych miejscach różnie działają, na przykład w Niemczech. Odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
I Maryja zawsze dziewica.
Dalej zawsze.
Urszula z Gdańska dzwoni. Chciałam podziękować za tę audycję. Bardzo interesująca, bardzo ciekawa i może nie tak ciekawa, jak ja mogłabym powiedzieć, obserwując swoje życie, zaczęłam długo się zastanawiać, co to jest kościół domowy, bo człowiek był tak wychowany, że dużo rzeczy w niej wiedział. nasłuchując to wszystko, co wszystko tutaj się tutaj dzisiaj z tej edycji powiedziane, to jest wszystko prawda. I ja na przykład mogę powiedzieć na swoim doświadczeniu właśnie ze słuchania. Dużo słuchałam, tam słuchałam, tam słuchałam. Więc moje małżeństwo legło w gruzach młodości. Ale w którymś momencie powiedziałam do męża, już mówię, my jesteśmy już 50-letnim stażem małżeństwa, 53, więc mogę powiedzieć, że w którymś momencie powiedziałam, proszę cię, modlimy się. Więc zaczęliśmy się modlić już, przeważnie rano, bo my jesteśmy już na emeryturze, więc przeważnie rano się modlimy. To jest prawda, właśnie to jest podstawa ta modlitwa, naprawdę. Jeżeli się zacznie od modlitwy i mój mąż teraz już nie chce bez modlitwy rano, to już tak stopniowo i modlimy się różańcem już prawie jedną tajemnicą. Więc naprawdę dziękuję bardzo. Cieszę się, że moje małżeństwo się nie rozpadło właśnie dzięki temu. Ze słuchania... Bardzo dużo słucham tej audycji tutaj. Wiem, jakie błędy mam zrobione, więc te błędy staram się jakoś naprawiać i z mężem rzeczywiście. I rozmowa. Tak, to jest prawda. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego, pani Urszulo.
Bóg zapłać też pani Urszulo, pani Mario, za też to, o to, że mamy pytać o wolę Bożą, oczywiście, bo jak ją zrealizują, mówimy święcie, jak odczytamy wolę Bożą i ją zrealizujemy, to jesteśmy już w niebie. Tylko właśnie jest to pytanie, jak dobrze słuchamy i jak dobrze ją rozeznajemy, tę wolę Bożą. Dziękujemy za to świadectwo też tutaj pani Urszuli z Gdańska. Dokładnie. To jest potwierdzenie, że ta mądrość Kościoła, że to, co głosimy, to, co przepowiadamy, nie samych siebie, tylko Chrystusa, to, jak nam On się objawił, to właśnie jest ta mądrość tego świata, tego życia, mądrość dla nas, dla tego świata, chociaż ten świat próbuje czasem mieć swoją mądrość, niezależną od Pana Boga i wtedy się gubi. I to jest fantastyczne, że jest Bóg, który nas kocha, który nas prowadzi, który idzie za nami do przodu, z nami idzie, który nas uświęca, także dziękujmy Bogu.
Radio Maryja, 22:59, już prawie 23:00. Drodzy Państwo, chciałem zaprosić jak zwykle na rekolekcje spotkania małżeńskie, które w kolejny weekend, 1-3 grudnia, są organizowane w Chodyszewie, w Zduńskiej Woli, w Kalwarii Pacławskiej. W Chodyszewie zgłoszenia przyjmują Państwo bernaccy, telefon 608-702-670. Powtarzam, 608-702-670. W Zduńskiej Woli Państwo Pawlakowie przyjmują zgłoszenia, telefon 509-028-498. Powtarzam, 509-028-498. W Kalwarii Pacławskiej Państwo Solarzowie przyjmują zgłoszenia 600-826-169. Powtarzam, 600-826-169. Jak zwykle zapraszamy na te rekolekcje krótkie, weekendowe, od kolacji w piątku do obiadu w niedzielę. Bardzo dużo dające małżonkom i tych, co są, i tym, co są skłóceni już na granicy do rozwodu, i tym, którzy się bardzo kochają, bo okazuje się, że można jeszcze lepiej się kochać. Zapraszam na kolejne audycje dla małżonków i rodziców z 28 listopada, za tydzień. Temat, czy ciąża w bliźnie po cięciu cesarskim nie daje dziecku szans na urodzenie? Gość, doktor nauk medycznych Antoni Marcinek, dyrektor i ordynator oddziału położniczo-ginekologicznego Szpitala imienia Czerwiakowskiego na Siemierskiego w Krakowie. 5 grudnia, kształtowanie sumienia dziecka w rodzinie. Siostra Urszula Kłusek, Palotynka. 12 września, czystość koniecznym elementem małżeńskiej drogi do nieba. Gość, ksiądz biskup Krzysztof Włodarczyk, ordynariusz diecezji bydgoskiej, razem z małżeństwem przyjadą. Drodzy Państwo, i odbieramy kolejne telefony. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja jestem, mam na imię Anna, dzwonię z centralnej Polski. Właśnie chciałam powiedzieć, że mam doświadczenie właśnie bycia w małżeństwie i właśnie tak myślę sobie, że młodzi ludzie, którzy zawierają związek małżeński sakramentalny, no to właśnie dobrze by było, żeby właśnie obowiązkowe były te nauki, bardzo solidne nauki przedmałżeńskie, że to powinno być właśnie obowiązkowe i dobrze by było, nie wiem, no przymusić nikogo nie można, ale żeby tak na tych właśnie naukach przedmałżeńskich tak bardzo mocno podkreślać rolę potem bycia w jakiejś wspólnocie małżeństwa, czy to w domowym kościele, czy w jakichś innych wspólnotach, właśnie, że to jest wręcz, że to jest bardzo pomocne właśnie, żeby utrzymać tę jedność małżeńską, żeby coraz bardziej się kochać mimo upływu lat, mimo różnych doświadczeń i przeżyć, żeby po prostu to małżeństwo było szczęśliwe i trwałe, to jest najważniejsze. A druga taka myśl mi się pojawiła, że dobrze by było też właśnie, żeby młodzi małżonkowie, no i w każdym etapie, ale i właśnie ten pierwszy etap jest też bardzo ważny, żeby już taką drogą iść mocną, pewną do nieba wspólnie, żyjąc tu na ziemi, to jest to, żeby też może sobie właśnie wybrać takich jakichś patronów, lepiej jakieś święte małżeństwo, które po prostu umiało tak właśnie pięknie żyć, że zostali świętymi, że są świętymi w niebie i orędują za małżonkami. I tych małżonków jest coraz więcej właśnie. Jak gdyby Kościół się otwiera na kanonizację, beatyfikację właśnie również małżonków. No, to takie moje przemyślenia, ale jeszcze też pytanie. Mam takie pytanie, bo po prostu dostałam taką wiadomość, że mama, zatroskana mama powiedziała mi, że małżeństwo jej córki jest zagrożone. I takie pytanie. Co można po prostu poradzić takiej mamie zrozpaczonej, która widzi, że na jej oczach małżeństwo jej ukochanej córki no po prostu się sypie, można powiedzieć. Co można byłoby jej poradzić? No niby nasuwają się pewne prawda, działania, ale tak pytam się doświadczonych małżonków. I co ta matka może poradzić swojemu dziecku, jeżeli to dziecko właśnie to przeżywa. Także takie pytania, co można poradzić takiej mamie, która jest rozpaczona, smutna i co poradzić mama temu dziecku właśnie, które przeżywa taki kryzys małżeński, takie zagrożenie. Także bardzo dziękuję, pozdrawiam i wszelkiego dobra życzę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Janno.
Bóg zapłać wielki też za ten głos, za te pomysły. Oczywiście zachęcać do wspólnoty jak najbardziej, tylko nigdy nie możemy zmusić, prawda? Możemy mówić, Pan Bóg się zaprasza, jest taka możliwość, słuchajcie, ale jesteśmy wolni. To jest niesamowite, że w tej miłości, którą daje nam Pan Bóg, który nas ukochał, zostawia wolność. I zawsze będzie mówił, on będzie nas bombardował miłością, ale na tym polega miłość, że my musimy odpowiedzieć w pełnej wolności. A możemy powiedzieć, jak prorodzice w raju, nie. Sam chce być kombinować, więc na pewno możemy mówić przez świadectwa, przez przykłady jak najbardziej, wybrać patronów, dobra myśl, na pewno gdzie możemy, zachęcajmy, mówmy też jak najbardziej. Tu pewnie jeszcze dopowiedzie, ale co poradzić z rozpaczonej mamie? Święta Monika była z rozpaczoną mamą, 30 lat prosiła za synem. To jest jedno. Modlitwa, jeszcze raz modlitwa. Tu też rozmawiamy, że na pewno takie przed chwilą reklamowane, zachęcane, krótkie rekolekcje o sztuce rozmowy, o dialogu, właśnie te spotkania małżeńskie, sam będąc jeżdżąc, dosłownie, przyjeżdżały małżeństwa, które były pokłócone, nie chciały mieć jednego pokoju, nie chciały mieć jednego łóżka, które już spotykaliśmy, które były po rozwodzie cywilnym, wracały znowu. Nie zawsze to jest magia, że przyjadą, zrobią, ale mam takie doświadczenie, że przyjeżdżały po takich rekolekcjach i szybko, czym prędzej biegły z powrotem do urzędu stanu cywilnego, żeby zawrzeć ten związek małżeński cywilny, bo mówił, że była największa jej głupota, prawda? Ślubu kościelnego nigdy nie zerwali. No więc to są te możliwości. I Jezus mówi w Faustynie, czyń miłosierdzie na trzy różne sposoby, tak? Czyn konkretny, słowo, jeżeli może wspieraj słowo, a nade wszystko modlitwa. Jak wszystko inne nie wychodzi, modlitwa, jeszcze raz modlitwa. My czasami nie dowierzamy w potęgę modlitwy, a ona jest niesamowita.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Filip z Lubelskiego.
Szczęść Boże, Panie Filipie.
Mam takie pytanie, jak jest we wspólnocie do mojego kościoła, bo ja jak gdyby korzenie swoje czerpałem z oazy kapucyńskiej i jestem teraz, w pewnym kryzysie jestem teraz, ale jestem we wspólnocie, w kościele i oczywiście zaczął się kryzys. Kryzys zaczął się od tego, że jak gdyby bracia nie opiekowali się, można powiedzieć, moją osobą, osobą mojej rodziny, prawda? A jakoś tak zawsze przed oczyma mam to słowo, zobaczcie, jak oni się miłują, nie? I jak to jest w kościele domowym. I taka jeszcze jedna rzecz, która mnie tak jakoś tak boli bardzo, nie? W ogóle między wspólnotami, że jest takie różnicowanie, ci są lepsi, ci są gorsi, prawda, ci przeginają, tamci nie przeginają, tak jak ksiądz powiedział, nie, w kościele działa Duch Święty i każdy ma do spełnienia jakąś rolę, każda wspólnota i ten pan przedmówca powiedział wcześniej, że na szczęście nie jest, już nie znalazł tego katechumenatu, coś w tym stylu i nie podobają mi się takie rzeczy, że dzielimy jak gdyby ten kościół, prawda? I tak jest już podzielony jak gdyby. I też no jest to dla mnie jakoś przykre, nie? Ale głównie pytanie, jak wspólnota do mojego kościoła, właśnie gdy no państwo jesteście sam prawda, we wspólnocie i zdarza się kryzys, odchodzicie od wspólnoty, czy ktoś się wami opiekuje, czy po prostu zostaliście postrzeleni przez demona i zostajecie sami i wspólnota idzie dalej, a wy sobie tam radźcie sami. Także dziękuję i przechodzę na słuchanie.
Dziękujemy.
Wydaje mi się, że tutaj ciężko jednoznacznie odpowiedzieć, dlatego że jeżeli małżeństwo decyduje się na rezygnację z formacji w domowym kościele, to tak jak mówiliśmy wcześniej, wszystko odbywa się w duchu wolności. My oczywiście nie zrywamy kontaktów z tym małżeństwem. My staramy się, jeżeli ono tylko ma taką wolę i ma taką ochotę, staramy się jemu towarzyszyć. Jeżeli jest taka możliwość, to małżeństwo jedzie na rekolekcje. Mamy rekolekcje tematyczne, mamy rekolekcje właśnie dla małżeństw, które powinny na przykład dialog wzmocnić, tak? Bo przecież mówiliśmy wcześniej, że podstawą jest rozmowa. Więc zazwyczaj, jeżeli ktoś chce dalej budować swoje małżeństwo, jeżeli chce z Panem Bogiem wzrastać nadal, to stara się jakieś rekolekcje znaleźć. Ale ja mówię, Na pewno to wszystko jest w duchu wolności i tu nie ma czegoś takiego, że teraz my na przykład indywidualnie z danym małżeństwem gdzieś dodatkowo jakoś pracujemy. My nie jesteśmy psychologami. Na spotkania domowego kościoła przychodzimy, żeby wzrastać. To nie jest terapia.
Tak, to nie jest terapia.
To nie jest terapia. I my mamy przychodzić po to, żeby ze sobą rozmawiać i się budować. A każdy indywidualnie albo korzysta z tych narzędzi, z tych pomocy, które my mamy, o których wcześniej mówiliśmy, albo no, próbuje coś zrobić po swojemu i wtedy, tak jak tutaj ksiądz Marek wcześniej mówił, no nie zawsze to wychodzi.
Tak, panie Filipie, no to jest temat złożony, bo pewnie trzeba by widzieć bliżej. To, co powiedzieliśmy, to, co przed chwilą tu padło, to nie jest terapia. Nie spotykamy się we wspólnocie po to, aby sobie wzajemnie służyć. Wzrastamy do świętości, z tego wypływa miłość. Czasami jest tak, że ktoś odchodzi, jest w kryzysie, oczywiście wspieramy go modlitwą, kontakt, rozmowa z księdzem moderatorem, para odpowiedzialna. To mogą być różne przypadki. Czasami trzeba pójść na terapię, czasami trzeba zachęcić do gorliwej modlitwy, do stawania w nocy razem. Jest wiele różnych możliwości, ale też na koniec wszyscy jesteśmy grzesznikami. To nie jest tak, że jak wszedłem, że Kościół od pierwszych wieków się, czasami pierwsze listy też, żebyście nie zwracali uwagę na bogaczych, na innych. Czasami jest, no jesteśmy grzesznikami, że gdzieś tam ktoś kogoś nie zauważy, nie doceni, albo przeceni, albo jeszcze coś innego. Musimy sobie nade wszystko mieć to miłosierdzie Boże, jakie ma też Pan Bóg dla nas.
I nie oceniajmy ruchów, tak. Bo każdy może sobie wybrać, który mu najbardziej odpowiada na drodze do nieba.
Tak, jest jedna myśl, tylko że czasami jest też tak, że ktoś chce nam pomóc, daje sygnały, próbuje się do nas dobić, a my możemy być na tyle zamknięci, albo tak jak pan powiedział, w kryzysie, że nawet nie zauważamy, odtrącamy, nie chcemy tej wyciągniętej dłoni. Nie?
Tak, drodzy państwo, jeszcze mamy niecałe 20 minut, czekamy na państwa telefony, no, ale tak jak tutaj telefonów na razie nie ma. Drodzy państwo, każdy z nas, znaczy mężczyzna, kobieta, inaczej widzi świat, inaczej odbiera rzeczywistość. To nie znaczy, że ktoś lepiej, a ktoś gorzej. Po prostu tylko tyle, że inaczej. I właśnie przez te różnice w odbieraniu rzeczywistości jest mnóstwo nieporozumień. Dlatego dobrze jest właśnie usiąść i powiedzieć, jak daną rzeczywistość widzi żona, jak daną rzeczywistość widzi mąż. I wtedy mamy dopiero pełen ogląd. Bo mąż, żona inaczej daną rzecz widzą i wtedy możemy podjąć jakieś działania, żeby uzdrowić tą sytuację, która według nas no, nie jest najkorzystniejsza. Czy to jeżeli chodzi o sprawę wychowania dzieci, relacje z dziećmi, czy z sąsiadami, czy z rodziną pochodzenia. No, każdy może mieć swój pogląd i to nie znaczy, że ktoś czyjś pogląd jest lepszy, a czyjś gorszy. Po prostu jest inny. Pan Bóg zróżnicował to właśnie w nas, że kobieta ma inne zadania, inaczej postrzega świat, mężczyzna inaczej. Po to, żeby mógł dobrze wypełniać swoje zadania w świecie.
Też jest taka myśl, że z drugiej strony jeszcze, słuchaj, że ta pomoc bywa tak, że też musimy wyartykułować. To, co cały czas mówiliśmy.
Powiedzieć.
Żeby powiedzieć, żeby nie musiał ktoś się domyślać, bo możemy zniknąć ze wspólnoty, mamy kryzys, ale do nikomu nic nie powiemy, zamkniemy się, nikt do nas nie ma dobicia. Nie musi być, może dotrzeć do nas, przepraszam, nie ma kontaktu. No nie musi być tak, że on musi się domyślać. Poprośmy, wołajmy, prośmy o modlitwę, prośmy o co jest tam potrzebne, że jest tak czy inaczej. To też na pewno będzie zawsze łatwiej.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Joanna. Jestem w związku małżeńskim 45 lat. W zasadzie już mamy odchowane dzieci i jesteśmy we dwoje. Mąż pracuje na Śląsku, bo mieszkamy w ogóle w Szczecinie. Mąż pracuje na Śląsku i mam takie pytanie. Ponieważ no, te częste rozłąki, te częste właśnie jego wyjazdy robią to, że ja jestem taką słomianą wdową, to czy jest możliwość jakaś taka właśnie, która by wprowadziła w ten nasz związek porozumienie na tyle, żeby właśnie była między nami rozmowa. Bo często mi brakuje tych rozmów, bo jak mąż przyjeżdża, to po prostu jakby no nie było takich tematów. No, jak ja nie zagadam, jak nie popytam, to po prostu mąż nie umie rozmawiać. I jest bardzo skryty, właśnie taki małomówny. Ja mówię to chyba jak sam Święty Józef, bo Święty Józef tak nie lubił mówić dużo.
Ale nie opuszczał Maryi?
No, nie opuszczał. To prawda, że nie opuszczał. I tutaj właśnie mam takie pytanie, czy są takie jakby, nie wiem, formacje czy jakieś takie stowarzyszenia, żeby to nie było oczywiście przy kościele gdzieś, ale żeby to nie było, że w samym kościele, bo nie wiem, czy męża namówię, bo jednak my jakby prowadzimy osobne tory duchowe. I tu jest może też gwóźdź jakby taki tkwi, bo ja jestem bardzo osobą zaangażowaną w kościele, a mąż z kolei jest bardzo osobą zaangażowaną w pracę. I no, wydaje mi się, że tej duchowości między nami nie ma takiej, jaka powinna być. Czy jest jakaś właśnie taka możliwość, żeby no ta duchowość taka powstała? Ja wiem, że to sami małżonkowie muszą tworzyć taką duchowość między sobą, ale ja myślę, że też to Duch Święty, który jednak ma dostęp do również jednej, jak i drugiej strony, że tutaj no może właśnie dostanę jakąś taką poradę, jak to zrobić, żeby tego małżonka skłonić, żeby on też zechciał uczestniczyć w życiu Kościoła.
Jesteście małżeństwem państwo już szereg lat. I tak. Na początku też tak było, że nie chciał chodzić do Kościoła?
Na początku chodził, dlatego że ja przed ślubem powiedziałam, że dla mnie podstawa to jest, żeby mężczyzna był mądry i wierzący. I nie wiem, czy się tak korygował, czy się tak skrywał, nie wiem, ale na początku rzeczywiście chodził do kościoła. Potem jak powstała Solidarność, on należał do Solidarności i nie wiem, właśnie w tym momencie jak ta Solidarność się podzieliła, to on przestał chodzić do kościoła i też mówił, żebym dzieci nie zmuszała. I to było dla mnie bardzo przykre, bo jeżeli właśnie miał jakiś swój zamysł, to powinien ze mną porozmawiać na osobności, a nie mówić przy dziecku do mnie, nie zmuszaj, żeby szedł do kościoła. No i niestety no, mam wiele życzeń.
Pani Joanno.
Tak, po tylu latach, pani Joanno, tak się domyślam, że macie bliżej 70 niż dalej, bo 45 lat małżeństwa to musicie mieć przynajmniej 65 lat pewnie, to jest, więc kawał czasu jest za wami, rzeczywiście trzeba było szybko reagować, jak były te momenty wtedy, gdzieś wspólnoty, wyjazdy i tak dalej. Dzisiaj bardzo trudno w tym wieku zmienić człowieka po tylu latach waszej obecności, tym bardziej, że to może być też ucieczka w tą pracę, że nie macie o czymś rozmawiać, właśnie te tematy, porozjeżdżało się. Ale dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. To, co mówimy, modlitwa, jeszcze raz modlitwa, dobre słowo, umocnienie też. Święta Monika prosiła za mężem, który nawrócił się na łożu śmierci dopiero tak naprawdę. Ale warto to robić. Modlitwa, ofiarowane cierpienie, ofiarowane msze święte i zawsze ciepłe podchodzenie, szukanie A może przez zaskoczenie powiedzieć: słuchaj, kochanie, zorganizowałam ci wyjazd na wczasy weekendowe od piątku do niedzieli, jest taki weekend fajny. To się nazywa spotkania małżeńskie, oni gdzieś są tam takim tam hotelu, czy w jakimś domu takim, i se wyjedziecie na spotkania małżeńskie i
razem.
Wtedy, razem i wtedy się zacznie. Ale gdzieś daleko od domu. Jak pani jest w Szczecinie, to gdzieś w Przemyślu, bo nie będzie łatwo uciekać wtedy. Pół żartem, pół serio, ale coś z tego jest.
Odbieramy ostatni telefon, prosimy o krótką wypowiedź. Słuchamy Radio Maryja.
Halo.
Halo.
Dzień
Boże.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziedzica.
Teraz zawsze.
Mówi Maria ze Szczecina, ze wspólnoty neokatechumenalnej od ojców dominikanów, jedynki. I chciałam powiedzieć, że... Chciałam pozdrowić najserdeczniej księdza Marka, który posługiwał już tak dawno w Szczecinie, już te lata tak szybko strasznie lecą, i chciał założyć wspólnotę neokatechumenalną, prawda? U pallotynów. Ale się nie udało. Ale nie o to chodzi. Księdze Marku. I nie wiem, czy ksiądz pamięta, jestem matką Bartka.
Pewnie, Mario.
Słucham?
Mario, nie mogę cię zapomnieć. Jakbym mógł cię zapomnieć, Mario?
O Maryjo, piękna pani, cierpliwie słuchającej. A z której strony mnie ksiądz tak mocno zapamiętał?
Jezu. Mario, powiedz, bo to słuchają nas wszyscy. Powiedz, co chcesz się podzielić, tak?
Mój mąż, w którym przeżyłam 54,5 roku, bo umarł 2 stycznia 22, a urodził się 1 stycznia 39. Ja się bardzo modliłam, żeby dożył 83 lata i dożył. I na drugi dzień umarł. I chciałam powiedzieć, że no tu wszyscy nas słuchają. Dzięki wspólnocie neokatechumenalnej, ale zaczęłam z mężem od kościoła domowego, w którym chodziliśmy, uczestniczyliśmy. Byliśmy trudnym, bardzo trudnym małżeństwem, bo mój mąż no po prostu pływał. A jak wiadomo, pływają, nie ma w domu, to wiadomo, co się dzieje, prawda, z rodziną. Ja co prawda miałam najpierw jedno dziecko, córeczkę, która teraz ma 55 lat, córkę, już nie córeczka, córka. I płakał. Po prostu, jak przypływał, a przypływał w stanie nieważkości, bo wiadomo, że jak żony nie ma, no to tęsknota, on nie chciał pływać. Ja po prostu uważałam, że to była najlepsza droga, żeby on był goły, bosy, i ja byłam goła, bosa, jak się pobieraliśmy. I po prostu i myślałam, że to... A miałam koleżanki, których mężowie pływali, i tak chciałam... Może troszkę im dorównać. Nie udawało się, bo mój mąż był nauczycielem. On przed pływaniem uczył w szkole. Razem z moim bratem, z którym się po prostu przez mojego brata poznałam, już też świętej pamięci. Wcześniej umarł od mojego męża. I po prostu ja, a wiadomo, pensja nauczycieli była okropna, okropnie niska. I on po prostu, a marzeniem jego było pływanie. Ja też myślałam, że no po prostu będzie fajniej, się może szybciej dorobimy, bo widziałam, choć nielegalnie, marynarze, wiadomo, przemysł.
No pani Mario, pani opowiada historię życia i myślę, że w ciągu minuty pani nie skończy, a nam już audycja się trochę kończy. Dziś mówimy o duchowości małżeńskiej, czyli wspólnej drodze małżonków do nieba. Także to założenie takie stawiamy sobie jeszcze w narzeczeństwie. I czy ewentualnie w małżeństwie, jak przejrzymy na oczy, że bez Boga ani do proga, no to wtedy po prostu tego rodzaju decyzja wspólna jest i wtedy razem kroczymy do Boga, mimo trudności, wspomagając się na przykład wejściem do jakiejś wspólnoty. No najgorzej właśnie, jeżeli małżonkowie w ogóle nie są razem.
Tak, Mario, mówisz też o tym, byłaś w domowym kościele, czy byłaś w komnacie, jak najbardziej. To często nie są łatwe rzeczy, też pływanie, są takie zawody, że ludzie wyjeżdżają na jakiś czas. Kiedyś było jeszcze trudniej, były dłuższe te rejsy, dzisiaj trochę jest łatwiej z komunikacją, ze wszystkim, jak najbardziej, ale dobrze, żeście byli we wspólnocie i dobrze, że teraz mówisz o tym mężu, że jednak ja znam was na tyle, że byliście gdzieś, walczyliście o to małżeństwo, o tę swoją miłość do końca i to jest piękne, to, że trwaliście, że byłaś przy nim, że też walczyłaś o siebie, o niego, o dzieci. Mam nadzieję, że te dzieci są wdzięczne. Także odwagi. Odwagi też trzeba się modlić teraz za niego. To jest to, że często to nasze życie duchowe jest też zmaganiem ogromnym. Jesteśmy w różnych charakterach, w różnych temperamentach, mamy różne prace. Więc, ale te przykłady pokazują, które tu wielu radiosłuchaczy dzisiaj też opowiadało o sobie i słyszymy i widzimy naokoło i we wspólnotach, że z Panem Bogiem wszystko jest możliwe, że jak będziemy się trzymać tej duchowości, o której dzisiaj mówimy, tych pewnych zasad, modlitwy, dialogu, sakramentów, Eucharystii, też sakramentu pokuty, kiedy będziemy wchodzić w miłosierdzie, to naprawdę będziemy szli do przodu. A to jest najważniejsze, to żeby iść do tego nieba. Czasami po grudach, czasami łatwo, czasami z górki, czasami znowu trzeba pod górę jechać, ale ważne, żeby ciągle iść do przodu.
Tak, i żeby tą drogę do nieba po prostu razem kroczyć na tej drodze, pomagając sobie, a jeżeli już jesteśmy na tyle mocni, to pomagamy też i innym, którzy są wokół nas, przede wszystkim naszym dzieciom, które potrzebują kochających się małżonków, rodziców swoich, żeby móc wyobrażenie o małżeństwie, o rodzinie sobie wyrobić i potem prawidłową rodzinę budować w swoich małżeństwach. No i kwestia ta, że jeżeli coś otrzymaliśmy od Boga, no to nie zatrzymujemy tego dla siebie, dla swojego tylko małżeństwa, tylko dzielimy się z innymi, co na przykład podczas tej audycji czynimy. Małżonkowie Wioletta, Mariusz, macie 2 minutki, 3 minutki, proszę bardzo, co chcecie na koniec powiedzieć?
Podsumowując ten piękny czas, który szybko mija, Poszukujmy, odkrywajmy tą piękną duchowość małżeńską i najlepiej we wspólnocie. Dla nas tym miejscem, w którym odkrywamy tą duchowość, jest domowy kościół. Mówiliśmy o tych narzędziach, o tych szansach, które oferuje kościół. Oczywiście w innych wspólnotach je również znajdziemy, ale pamiętajmy o tym, że wiąże nas związek małżeński. To my przyszliśmy dobrowolnie sami przed ołtarz i przed Bogiem ślubowaliśmy sobie nawzajem miłość, wierność i uczciwość małżeńską. I jesteśmy za siebie wspólnie odpowiedzialni. I my jesteśmy tymi pierwszymi ewangelizatorami dla naszych dzieci. To nasze świadectwo bycia w małżeństwie, bycia rodzicami, to ono ma budować dla nich, pokazywać dla nich, czym jest wiara. Poszukujmy, odkrywajmy tą duchowość, ale zwracajmy też uwagę, że Pan Bóg musi być na pierwszym miejscu, ale może też się tak zdarzyć, że Pan Bóg będzie w pewien sposób ucieczką i to jest niebezpieczne. Dlatego Pan Bóg na pierwszym miejscu, ale nasza duchowość małżeńska również musi być zachowana. Tutaj równowaga. Musimy wzrastać razem. Przybliżając się do siebie, jednocześnie przybliżamy się do Pana Boga. Miejmy przed oczyma ten trójkąt, gdzie u góry w tym trójkącie jest Pan Bóg, a my jesteśmy po Jego bogach. Zbliżamy się do siebie, a jednocześnie zbliżamy się do Pana Boga.
Myślę, że powinniśmy zapamiętać, żeby rzeczywiście jako duchowość małżeńską traktować, rozwijać się, żebyśmy mogli w ten sposób dążyć do świętości, ale w jedności ze współmałżonkiem. To jest najważniejsze. Najważniejsze, żebyśmy szli razem, Pan Bóg będzie wtedy nam błogosławił, będzie nam towarzyszył i naprawdę życie codzienne, to nasze trudne życie codzienne będzie troszeczkę łatwiejsze, będzie troszeczkę lżejsze.
Bo będziemy każdego dnia coraz bardziej się rozumieć i kochać.
I kochać i tęsknić za sobą. I będziemy chcieli być każdego dnia ze sobą razem.
Tak jest. Za ten czas, za wasze zasłuchanie, za wszystkich słuchaczy, całą wspólnotę Domowego Kościoła, wszystkie ruchy, ogromny Bóg zapłać wam wszystkim słuchającym. Pozdrawiam mojego tatę, mojego księdza prałata, obiecałem, że to zrobię. Pozdrawiam całą wspólnotę Matki Bożej Królowej Męczenników w Bydgoszczy. Pewnie wielu was gdzieś tu przy Radio Odbrynikach jest, bo byliśmy, zapowiadaliśmy, mojego tatę ukochanego, który gdzieś tam słuchał. Ogromny Bóg zapłać wszystkim kręgom, także tym, które prowadzę. Pozdrawiam was serdecznie i modlę się za was wszystkich małżonków. cały Kościół, abyście byli świętymi małżonkami, bo wtedy ja będę świętym kapłanem z wami i dla was.
Dziękuję bardzo. Ksiądz Marek Borowski, Palotyn, był z nami. Bóg zapłać księdzu.
Bóg zapłać ogromny jeszcze raz.
I małżonkowi Wioletta i Mariusz Odjasowie.
Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Serdecznie pozdrawiamy.
I pozdrawiamy naszą wspólnotę z Pordonu i z Bydgoszczy.
Dziękuję za wszystkie telefony, za wpisy na Facebooku. Dziękuję również panu Przemysławowi za realizację audycji. Drodzy Państwo, zbliża się już godzina 23.30. Do kolejnego wtorku. Żegna się z Państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze
dziewica. Zawsze dziewica. Audycja dla małżonków i rodziców.